Kwadrans po północy słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w Waszych domach. Już rozpoczynamy nasze nocne spotkanie. Dziś, jak wcześniej zapowiadaliśmy, rozmawiamy z księdzem doktorem Bogusławem Jaworowskim. Rozmawiamy o okultyzmie. Księże Bogusławie, ksiądz jest już z nami od kilku dobrych godzin, można powiedzieć drugi dzień, gdyż nasze rozmowy niedokończone rozpoczęły się wczoraj o godzinie 18 w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, kontynuowane były po godzinie 21.40, teraz już 16 minut po północy. O czym rozmawialiście przez ten czas?
A więc dotknęliśmy kilku tematów, ale na początku tych, którzy włączyli radioodbiorniki. Pozdrawiam również bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich przyjaciół, tych, którzy z nami wytrwali, tych, którzy są w podróży, w drodze i kierowcy dzwonili do studia telewizji Trwam. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy dopiero mogli włączyć odbiorniki w tej chwili, bo wrócili, czy to z nocnych zmian, czy z pracy. I tych, którzy nie mogą spać. Oraz tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej, chcą może zadać pytanie. Niech Pan Bóg będzie w waszych sercach. Pozdrawiam też tych wszystkich, którzy może niewierzący są, może się wahają, zadają sobie pytania, czy rzeczywiście to, o czym mówimy, to prawda. Ale ja myślę, że nieraz jak Pana Boga chce się zrozumieć, to się Go nie zrozumie. Pamiętam jako dziecko swego czasu. Miałem wiele pytań i problemów i wtedy byłem bardzo chyba wścibski, bo taki wujek, który mnie wychowywał, sędziwy człowiek, wziął mnie na kolana i mówi: wiesz, Boguś, ja to się boję, że ty Pana Boga chcesz zrozumieć. Pana Boga nie da się zrozumieć. Spróbuj Go pokochać. Jak Go pokochasz, to Go zrozumiesz. Mówi, wiesz, jak matka kocha dziecko, to ona je rozumie, nawet i w jakiś sposób rozumie przestępcę. Ona patrzy inaczej, patrzy sercem, tak jak Bóg patrzy na człowieka. Pan Bóg patrzy na ciebie zawsze jako na swoje dziecko i dlatego będzie cię kochał. Jak ty go pokochasz, no to znaczy, że jesteś pokorny, że jesteś dzieckiem, a przed pokornym otwiera się całą tajemnicę. I Pan Bóg wtedy da ci łaskę i go zrozumiesz. I jakoś to tak rzeczywiście potem było. Potem już nie starałem się zrozumieć, ale pokochać, i myślę, że wtedy dostałem jakieś takie zrozumienie. I do tych, którzy mają problemy ze zrozumieniem tych niektórych, może trudnych spraw nawet, to mówię, zaufajcie Panu Bogu. Spróbujcie Go pokochać, a przyjdzie zrozumienie. I wtedy wiele pytań, na które szukacie odpowiedzi, stanę się jasnych, może nawet zbędnych. Omówiliśmy poszczególne zagadnienia, w zasadzie tylko takie cztery i to tylko powierzchownie, no bo nie da się wejść głęboko w te tematy, dlatego że one by wymagały odpowiedniego studium głębszego, ale na antenie radia nie chodzi o jakieś wielkie, głębokie studium. Tu chodzi o podstawowe prawdy naszej wiary, a te są fundamentalne. Pan Jezus też, kiedy nauczał, to nie tłumaczył zasad funkcjonowania wszechświata, ale mówił: Królestwo Niebieskie podobne do ziarna rzuconego w ziemi, do sieci zagarniającej ryby. I rozumieli go i profesorowie, i prości ludzie. I w tym kryła się cała nauka Boża. I myślę, że w tych prostych słowach też trzeba jakoś dalej iść i od niego czerpać wzór, żeby w prostych słowach ukazywać sprawy Boże. Omówiliśmy problem senników, interpretacji snów, jakie są zjawiska senne, które potem próbują różni ludzie interpretować, co to znaczy właśnie, czy Pan Bóg może przemówić do mnie przez sen, a co to znaczy tłumaczenie snów, czy wykładanie snów. I próbowałem wyjaśnić, że jak najbardziej świętych obcowanie zakłada również możliwość, że Pan Bóg może przemówić do nas przez sen. Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, może zezwolić komuś nawet ze zmarłych, żeby nam się przyśnił, żeby nas o coś poprosił. Najczęściej o modlitwę. Nieraz zdarzało się, że mam świadectwa, że właśnie zmarli prosili o przebaczenie albo o to, żeby ktoś naprawił zło, które oni wyrządzili. Czytałem historię właśnie o księdzu, który zmarł i prześnił się swojemu przyjacielowi i mu wytłumaczył, że w swoim modlitewniku brewiarzu mam msze święte do odprawienia. Mówi, idź weź. Kiedy ten wszedł do pokoju, otworzył okazało się rzeczywiście, że w tym brewiarzu, w zakładce są prześwięte, które nie zostały odprawione. I takich świadectw można by mnożyć. Matki, którym śniły się dzieci po śmierci, bo to jest ogromny dramat dla matki na przykład, która traci dziecko, która patrzy na śmierć swojego dziecka. Byłem w takich sytuacjach, kiedy dzieci umierały na rękach matek. I potem te dzieci nieraz, chyba Pan Bóg pozwolił, prześniły się. Mamo, jestem szczęśliwy. Jakby ukoiły serce. Mam bardzo piękne świadectwo na ten temat. Właśnie tak trzeba to interpretować, ale nigdy nie w ten sposób, jak tłumaczą to księgi snów, czy wykładacze snów, że dane zjawisko senne ma wywoływać jakieś inne konkretne zjawisko w życiu, że skoro śni mi się ogień, to znaczy, że jutro będzie jakaś burza, że pokłócę się z sąsiadką, z sąsiadem, albo że coś innego tragicznego się wydarzy, że skoro śni mi się woda, to być może ktoś się utopi, albo jakieś nieszczęście, albo choroby, skoro śni mi się tam słońce, to znaczy, że oślepnę, albo jakieś inne historie, że zawsze dane zjawisko, każdy, kto otworzy tą księgę, to odczyta, że właśnie to zjawisko senne ma wywołać w życiu jakieś konkretne. To jest zakazane. To jest właśnie w Biblii przekreślone i nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by tłumaczył i wykładał sny w ten sposób, w magiczny sposób interpretował je. Pan Bóg mógł dawać niektórym charyzmat tłumaczenia snów, ale to jest jeszcze coś innego. To nie jest według księgi snów. To nie jest według schematu i klucza. Tylko to najczęściej bywało takim darem charyzmatycznym Bożym. To byli mężowie natchnieni przez Ducha Bożego. Chociażby Daniel, który miał łaskę tłumaczenia snów, zjawisk innych Bożych. Omówiliśmy także spirytyzm i powiedzieliśmy, co to znaczy właśnie niebezpieczeństwo wywoływania duchów, zabawy w wywoływanie duchów, właśnie w możliwość. Zadaliśmy pytanie, czy jest możliwe, żeby doszło do jakiejś ingerencji duchowej w czasie spirytyzmu. Oczywiście, że jest taka możliwość, jeżeli człowiek przywołuje świat duchowy, za wszelką cenę chce, żeby on się manifestował obok siebie, obok niego, to jak najbardziej może dojść do takiej manifestacji. Ale nie ma możliwości, według kryteriów biblijnych, objawienia, nie ma możliwości, abyśmy zmusili Pana Boga, żeby na nasz kaprys wołał nam i pozwolił, żeby czy przysłał nam kogoś ze zmarłych, czy jakiegoś anioła, czy innego ducha. Zawsze, praktyka pokazuje duszpasterska, że zawsze w takiej sytuacji, jeżeli jakieś siły się manifestują, to zawsze są to złe duchy. Jest tylko jeden przypadek w Biblii proroka Samuela i króla Saula, gdzie król Saul, pomimo że wytępił wszystkie wróżki, wszystkich magów i wykładaczy snów w swoim królestwie, to jednak jedna się tam znalazła, do której się udał, kiedy w życiu mu się już nie powodziło, kiedy był w niebezpieczeństwie i wtedy ta właśnie kobieta przywołała zmarłego i opisała jego wygląd, którego ujrzała. Wtedy król Saul mówi, to jest Samuel, prorok Samuel. I usłyszał wtedy Saul bardzo okrutne słowa, dlaczego mnie niepokoisz? No, chcę dowiedzieć się. No, nie, wiesz, że nie wolno tego czynić, a za to coś uczynił, umrzesz. I zapowiada mu śmierć, a więc to jest jedyny przypadek w Piśmie Świętym, rzeczywiście, ale i tak nie wiemy, czy to naprawdę był Samuel. Nie jest nam powiedziane, tylko ten król Saul stwierdził, że to jest Samuel. Jednak informacja, którą przyniósł, była bardzo, bardzo tragiczna dla samego króla. I potem kolejne zagadnienie, które omówiliśmy, to była profanacja sakrum. Mówiliśmy, że każdy, kto wyciąga rękę przeciwko świętości, kto wyciąga rękę przeciw sakrum, a więc mówiliśmy, co dzieje się z ludźmi, którzy profanowali krzyże, profanowali sakramenty święte, profanowali, bezcześcili, rozbierali, niszczyli kaplice, zdejmowali krzyże, zrywali ze ścian ikony, pasyjki z krzyżów, czy sataniści, którzy jeszcze w gorszy sposób profanowali. Co się z nimi działo? Ile nieszczęścia, ile dramatów, że taki człowiek staje się narzędziem w ręku zła, a szatan prędzej czy później niszczy narzędzie, którym się posługuje. Mówiliśmy też o tym, że nawet Jeżeli wyciąga się rękę przeciwko kapłanowi, to również można ściągnąć na siebie konsekwencje tej właśnie demonicznej ingerencji duchowej. Tutaj uczy nas tego chociażby król Dawid, który mówi, kiedy może odebrać życie Saulowi, kiedy zakradł się w nocy i mógł swojemu wrogowi odebrać życie, mówi do swojego przybocznego, do swojego sługi, który chce odebrać życie Saulowi, chce go zabić, mówi: nie dotykaj go. Nie wolno, bo to pomazaniec Boży. Nikt, kto by podniósł rękę na pomazańca Bożego, nie uniknie kary, że na pewno kara go spotkał. I Pan Bóg widzi, zostaw to Panu Bogu. Bóg spojrzy na moją niedolę i na pewno mi to wynagrodzi. Jego królestwo stanie się moim. A więc to jest przedziwna rzecz. To jest taka tajemnica Bożego miłosierdzia i Bożej mądrości, może Bożego działania, że nawet czasem wydaje się, że ktoś ma rację, że ludzie mieli rację w tej walce nieraz, czy z kapłanami, czy tak po ludzku patrząc, no wydaje, no może i rzeczywiście, ale mimo wszystko nawet sposób, w jaki się rozwiązuje konflikt w Kościele, jest niezmiernie ważny, bo sposobem można przyczynić się do zła i można być na usługach zła. Tutaj jest z miłością, zawsze z poszanowaniem godności drugiego człowieka. I tutaj, no niestety, ale wielu, którzy rozwiązywali różne trudne sytuacje i próbowali to robić przy pomocy niegodnych metod, nie wiem, zostawiam to Panu Bogu, ale czas swoje pokaże. Ludzie będą też mogli to ocenić. A więc to było o profanacji sakrum. No i ostatni temat, który dotknęliśmy, to byli ci wszyscy ludzie, którzy są w jakiś sposób nawiedzeni, ja ich tak nazywam. Ludzie, którzy odczuwają jakieś manifestacje i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że coś mogą czuć, czy niektórzy słyszą głosy, czy mają wizję. I kryteria rozeznania tego podawaliśmy, w jaki sposób ocenić, czy rzeczywiście to, co oni widzą, czy to jest Boże. I mówiliśmy sobie, że pierwszym kryterium to są owoce, po owocach ich poznacie. To są kryteria rozeznawania duchowego. I owoce działania tych ludzi, owoce tego wszystkiego, co oni czynią, czy rzeczywiście są dobre. Jeżeli są dobre, czy tam jest jeszcze, bo na początku mogą być dobre, ale w dłuższym okresie mogą przynieść bardzo złe jakieś konsekwencje. Czyli mogą być na dłuższą metę złe owoce. Dlatego Kościół czeka nieraz całymi latami na potwierdzenie jakiegoś miejsca świętego, czy jakichś fenomenów u człowieka. A więc po owocach ich poznacie. Długie, czy jest w tym człowieku, czy ten duch to jest rzeczywiście posłuszny woli Bożej, czy poddaje pod osąd Kościoła, bo w jaki sposób wolę Bożą odczytamy? No, poprzez spowiednika i poprzez urząd Kościoła nauczycielski. Czy rzeczywiście jest tam to posłuszeństwo? Szatan nigdy nie założy płaszcza posłuszeństwa. Potem, czy ten duch prowadzi go ku dobru? A szczególnie, czy prowadzi go ku cnotom, tutaj w takim prostym stwierdzeniu trzeba powiedzieć, czy prowadzi ku pokorze i posłuszeństwu. To była takie trzecie kryterium. Czwarte, no to oczywiście również jest to kryterium uległości w przyjmowaniu rad, napomnień, szczególnie przyjmowaniu tego wszystkiego, co związane jest z upominaniem. Ta uległość, ta otwartość na głos Boży z ust drugiego człowieka, z ust brata, albowiem nikt nie jest sędzią w swojej sprawie dobrym. No i na takie piąte kryterium, czy prowadzi mnie ten duch do uczynków miłosierdzia, jeżeli już jestem na tej drodze dobrej, postępującej ku świętości, lub czy, jeżeli nawracam się, czy ten duch prowadzi mnie do zaniechania uczynków złych, zerwania ze złem. To są te podstawowe kryteria rozeznania, że jest to Boży Duch. Jeżeli nawet jestem grzesznikiem, a zaczyna mnie prowadzić Boży Duch, to pierwsze co, to zaniecham uczynków złych, że człowiek odrzuca zło, a zwraca się w stronę dobra. A potem kolejnym etapem to będą już uczynki miłosierdzia. Czyli to są te tematy, których dotknęliśmy i no, które myślę wywołają też jakieś telefony. Chciałbym posłuchać teraz radiosłuchaczy, czy było to wystarczająco jasne, co mówiłem, czy pomogło to jakoś, czy może zrodziła się jakaś refleksja, pytanie.
Zapraszamy więc. 056 to numer kierunkowy, następnie 655-23-55 i 655-23-56 dla słuchaczy w Polsce, dla słuchaczy za granicą. 655-23-33 i 655-23-66. Ksiądz Bogusław również przygotował pewne niespodzianki. Księże Bogusławie.
A więc dla pierwszych pięciu, którzy się dodzwonią do studia, jest pięć zestawów płyt Problemy z okultyzmem. Uwaga, Problemy z okultyzmem. To są konferencje, rekolekcje na temat zagrożeń rodziny, zagrożeń okultyzmem. I tych pięciu dostanie po komplecie. Pięć kompletów. Gdyby ktoś był zainteresowany, bo no więcej nie wiem akurat, gdyby ktoś był zainteresowany, można napisać do mnie, do misjonarzy Świętej Rodziny. Podam potem adres: misjonarze Świętej Rodziny, Kazimierz Biskupi, ulica Klasztorna 2. Ale to proszę przygotować sobie coś do pisania i będzie okazja, żeby podyktować i zapisać.
To adres przypomnijmy również, że dzisiaj między innymi o okultyzmie rozmawiamy. Rozmawiamy z księdzem doktorem Bogusławem Jaworowskim z Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarze Świętej Rodziny. Bardzo serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy już za chwileczkę, za kilka sekund. Pierwsze telefony. Czy telefon odbierzmy? Halo, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przemysław Wielkopolski z tej strony. Chciałbym przywitać księdza doktora i zadać takie pytanie odnośnie właśnie dzisiejszej audycji. Jakoby podczas modlitwy, czy złe duchy mogą też atakować w takiej postaci, jakby na przykład też czytałem na ten temat jakieś wulgaryzmy pojawiające się, jakieś bluźnierstwo wobec Boga, wobec modlitwy. Może ten temat jakoś by rozwinął ksiądz, jak właśnie do takiej sytuacji podchodzić, jak to interpretować, jak to zagłębiać, gdzie, nie wiem, szukać odpowiedzi na te tematy. To takie pytanie z mojej strony. Pozdrawiam wszystkich misjonarzy Świętej Rodziny, ale to wszystko kleryka Radka Denegowskiego ze 4 roku seminarium w Kazimierzu Biskupim. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Przemysławie. Już tutaj ksiądz Bogusław za chwileczkę będzie odpowiadał. Płyta oczywiście obiecana trafi do Pana już wkrótce, jak najszybciej zostanie wysłana z Torunia, czyli w piątek, aby na początku przyszłego tygodnia była, a my oddajemy głos naszemu gościowi.
Panie Przemysławie, jak najbardziej zjawisko jest znane w rozwoju duchowym i mogą pojawiać się w czasie modlitwy bluźnierstwa, wulgaryzmy, różne obrazy bluźniercze, nie tylko słowa, mogą być natrętne myśli. I oczywiście to jest możliwe. Mogą być różne tego przyczyny, ale ja bym bardziej tutaj zwrócił uwagę na formę, w jaki będziemy to rozwiązywali, sposób, w jaki rozwiążemy, że no to jest praca, walka duchowa. Szatan jak najbardziej przeszkadza w modlitwie i tu nie ma wątpliwości. On chce człowieka zniechęcić, ale kwestia jest tylko tego rodzaju. Czy ja wzbudzam w sobie i chcę, pragnę tego, żeby to się we mnie rodziło. Jeżeli nie ma przyzwolenia woli, to nie ma grzechu. Bo grzech, odpowiedzialność moralna jest dopiero wówczas, kiedy ja chcę, aby te wulgaryzmy czy te obrazy w mojej głowie się pojawiały. Bluźniercze, nieczyste, różne inne tego typu historie. Jeżeli ja tego nie akceptuję, to jak najbardziej nie mam odpowiedzialności moralnej. Ale praca nad tym jest dosyć trudna. Jednak stare metody, takie mnisze, o których kiedyś czytałem, no to polegały na sposobach postawienia siebie w obecności Bożej na przykład, albo Krzyża Świętego, że w tym momencie, kiedy w czasie modlitwy jakby słyszę, do mojego serca dochodzą te wulgaryzmy, czy pojawiają się te myśli takie bardzo natrętne, radziłbym najpierw spróbować od porządnej spowiedzi i poprosić kapłana o modlitwę, taką krótkie błogosławieństwo, o takie uwolnienie w sakramencie pokuty. Proszę księdza, przeszkadza mi to bardzo mocno. Niech ksiądz się pomodli nade mną, aby to odeszło. I zachęcałbym, kiedy będą jakieś rekolekcje czy misje święte, albo ma się kapłana zaufanego, przyjąć sakrament chorych. Sakrament namaszczenia. Ja wiem, że niektórzy będą ze mną dyskutowali, nawet i księża, czy na takie sytuacje należy udzielić. Jeżeli chora jest dusza, jeżeli rzeczywiście gdzieś doszło do zranienia duchowego, ja wiem, że z praktyki takiej duszpasterskiej, że sakrament chorych, zresztą pisze, zawsze uzdrawia duszę człowieka, zawsze uzdrawia serce, a niekiedy nawet ciało. Dlatego poprosić księdza, oddać to, jeżeli nie będzie jakoś tam zrozumienia w tej sprawie, ale myślę, że będzie, że ksiądz jak najbardziej udzieli tego sakramentu i pomoże. Potem, jeżeli jeszcze coś będzie się działo, to zamknąć oczy w chwili, kiedy pojawia się ta myśl, stanąć przed, wyobrazić sobie, że jest Pan pod krzyżem, nic nie mówić, nic się nie modlić, ale tylko wyobrazić sobie, że patrzy Pan na konającego Zbawiciela. Albo schronić się w sercu niepokalanej Matki, w tym miejscu, gdzie Chrystus złożył nas z wysokości krzyża. To są takie duszpasterskie, duchowe rady. Pan Jezus, konając na krzyżu, złożył nas w sercu swojej Matki. Tam jest świątynia Ducha Świętego, tam jest pełnia ognia Ducha Świętego. Tam się chronić.
I kolejny telefon odbierzmy. Halo, prosimy.
Szczęść Boże, witam księdza Bogusława i księdza Waldemara, ojca Waldemara. Mam takie pytanie.
A kogo my witamy?
Krzysztof z Lublina.
Słuchamy.
Mam takie pytanie. Czy osoba, która poddawała się seansowi, znaczy wizycie u wróżki, czy taka osoba wystarczy, że się wyspowiada i przystąpi do komunii, czy powinna jeszcze być poddana modlitwie oczyszczającej egzorcysty?
Nie, myślę, że nie. Chyba, że coś się dzieje bardzo poważnego, że doszło do jakiejś głębokiej ingerencji. To nie jest też tak, żeby też nie demonizować wszystkiego, że to działa automatycznie, że ja usiadłem, coś zrobiłem i nagle na pewno musi się coś stać. To nie tak pracuje. My mamy też ochronę duchową, mamy aniołów stróżów. To jest kwestia naszej też wiary w to, co robimy, naszego nastawienia. Gdybyśmy wiedzieli, że coś jest złe, nigdy przecież byśmy tego nie robili, gdybyśmy mieli pełną świadomość. Ale zawsze grzechy okultyzmu, jeżeli się oddawał człowiek, jak nawet nie wiedział, że to jest złe, bo to nie zaciągnął jakby winy moralnej. Bo winę zaciągamy w momencie, kiedy wiedzieliśmy, że coś jest na pewno złe i oddaliśmy się tej praktyce. Że wiedzieliśmy, że łamiemy prawo Boże, że łamiemy zakaz Boży, że przekraczamy go. I wtedy rzeczywiście wkraczamy na ten obręb działania zła. I wtedy rzeczywiście trzeba się wyspowiadać, bo jest grzech ciężki. Winę zaciągnęliśmy również. Jeżeli byliśmy nieświadomi, to nie zaciągnęliśmy winy w rozumieniu zabicia Boga w sercu, ale konsekwencje mogą być. Dotknięcia i poranienia. I dlatego ja zawsze zachęcam i radzę wyznać grzechy okultyzmu na spowiedzi, i przyjąć Komunię Świętą. Oczywiście spowiedź jest jedynym właściwym egzorcyzmem uwalniającym od zła i od grzechów, tym sakramentem, gdzie Chrystus działa. Oddać tą sprawę. Jeżeli jest jakiś niepokój w sercu, to jeszcze raz powtórzyć to księdzu, poprosić o dodatkową modlitwę. Jak coś się dzieje, bo nie wiem, jaki jest tam stan serca, jak przychodzą jakieś myśli, no to można poprosić, żeby ksiądz się też pomodlił o uwolnienie, albo wyrzec się tego wszystkiego. Panie Boże, ja nie chciałem tego, nie wiedziałem, byłem wtedy nieświadomy, oddaję to Tobie, wyrzekam się wszelkiego spirytyzmu. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego i poprosić o rozgrzeszenie sakramentalne. I Komunia Święta, i oczywiście, to jest naturalna droga.
I odbierzemy telefon. Halo, prosimy. Halo, halo.
Tak?
Słuchamy.
Radio Maryja?
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Więc kto telefonuje? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, no... Bogu za wszystko dziękujmy i za tą właśnie dzisiaj audycję. Zawsze jest mało. Kiedyś był taki czas, że słuchałam po prostu z zapartym tchem i tak dużo, że moja głowa tego nie przerabiała, tych wiadomości. Teraz po wielkim, jakimś takim może już po dużej przerwie, dzisiaj ponownie słuchałam tej audycji. No niesamowicie jest ciekawa. To rodzice, jeżeli słuchają, to jest dobrze, ale to właśnie, żeby młodzież, żeby dzieci słuchały, żeby jakoś to dochodziło, bo tak jest szczególnie, już się w moim przypadku ma dorosłe dzieci. Te wiadomości niby są już przyswojone, ale żeby to wprowadzić w życie później, ostrzegać dzieci, uczyć, to jest tak bardzo trudna sprawa, ponieważ to człowiek jest tutaj właściwie sam, odosobniony. W szkole tego nie robią, w kościele po prostu jest tak, są tak duże parafie, że księża po prostu nie mają na to czasu i to robi się na każdym kroku, że wiadomo jaki jest czas. W Polsce słyszałam, że teraz jest jeszcze bardziej może większe zagrożenie jak tutaj w Niemczech, że to tak to zło bardzo szybko idzie, rozprzestrzenia się, no i dlatego Bogu dziękujmy za to, bo to trzeba moim zdaniem na okrągło powtarzać, przypominać i to radio właśnie robi wspaniale. Chciałam się jeszcze zapytać takie pytanie, postawić księdzu, czy coś ksiądz wie na temat tych amsterdamskich objawień, bo był taki moment, że tutaj w naszych parafiach byli ludzie po prostu tak bardzo agresywnie to nagłaśniali i wiele innych takich objawień, to nieraz było takie do bólu no, nieprzyjemne, ponieważ człowiek był, chociaż nie wierzył temu, albo przyszedł do domu po takich jakichś rozmowach, to był wielki niepokój i żal, że coś się takiego robiło i właśnie tak jakbym się wycofała troszeczkę, bo tych wiadomości było za dużo, człowiek sam tego po prostu przerobić nie może, a z rodzinami to jest tak, że no, młodzież nie chce słuchać w rodzinach, jak się jedzie do Polski czy gdzieś, to po prostu ludzie są mądrzejsi, nie widzą tych zagrożeń tak jak my tu przeżywamy, bo to jest ogromna szkoła, ogromne no, takie środowisko, że tyle zła się dzieje, że człowiek no właściwie później jak stąpa według tego wszystkiego, że chodzi jakby w koło tego tak dużo, nieraz tak się zastanowić, to dziś wierzę, że właśnie, że to idzie żyć z tym, że żeby nie popaść po prostu w coś takiego, że się tego już nie widzi, nie czuje. No dobrze jest posłuchać właśnie od czasu do czasu na nowo. Siostra Michaela Pawlik to wspaniale robiła, wiele innych osób, Radio Maria, ksiądz Posadzki, później jeszcze inni i to ciągle właśnie jest mało tego. Jeszcze by się chciało, tylko że jest właśnie ten problem, żeby to tak w pojedynkę to się nic nie zrobi. No
niestety, a człowiek, tak... pani Wando, też ma ten przymiot, że jego umysł jest ograniczony w stosunku do Bożej nieskończoności. Dziękuję pani za ten telefon. Już prosimy o odpowiedź księdza Bogusława, a upominek, płyta, jak ksiądz Bogusław obiecał, pierwsze 5 osób, które dotelefonują się dzisiejszej nocy, otrzymają pocztą. Szczęść Boże.
Podziewałam się tego. Szczęść Boże. Dzięki.
Bardzo prosimy, księdza Bogusława.
Na szczęść Boże, pani Wando. Dziękuję za taką właśnie zatroskaną refleksję nad tym wszystkim, co się dzieje. I to jest prawda, że młodzież nie zawsze chce na ten temat słuchać, dlatego że może my nie próbujemy do nich dotrzeć. Ja mam sobie też wiele do zarzucenia, że może kiedyś za mało jakoś tak próbowałem do tej młodzieży dotrzeć. Ale powiem szczerze, że teraz, kiedy organizuję różne spotkania i rekolekcje dla młodzieży, i to jest przedziwne, i kiedy ogłoszę ten temat i powiem, że będą spotkania na ten temat konkretny, to proszę mi wierzyć, że Kościół no, często jest pełny. Że proboszczowie się dziwią, że młodzież przychodzi właśnie posłuchać. Dziwią się. Mało tego, przyjdą na drugie spotkanie i to wcale nie są krótkie spotkania, bo nieraz potrafię trzymać tą młodzież na takiej katechezie i półtorej godziny i nieraz dwie godziny i oni by nie wyszli nawet z kościoła, kiedy tłumaczy się, jak te zjawiska działają. A potem dziękują, że coś się dowiedzieli. Ja mówię, to było na katechezie i rzeczywiście ja już dawno było to wygłoszone, ale byście tego nawet nie chcieli słuchać. A teraz akurat ten nie wiem, ta fascynacja złem, czy co sprawia, że oczy im się otwierają. No bo widzą to zło już wokół siebie, widzą te wszystkie subkultury, które reklamują zło, szczycą się tego, że służą szatanowi, niektórzy przecież publicznie się z tym obnoszą. Także, że już nie jest tak źle. Pojawiają się, tak jak pani powiedziała, już na ten temat publikacje, jest mnóstwo książek w języku polskim i jeżeli ktoś chce poczytać, naprawdę jest niezła literatura i warto z tej literatury korzystać. Tak jak pani powiedziała, ksiądz Posadzki, ksiądz Woliński napisał. Jest ksiądz Posadzki, kilka ma tam w swoim dorobku na ten temat, ale też i tłumaczone są na język polski i Masza Chabad tłumaczyła wiele dobrych pozycji, takich właśnie od strony duszpasterskiej, ale też te trzy pozycje księdza Gabriela Morta, wyznania egzorcysty, nowe wyznania egzorcysty, egzorcyści i psychiatrzy. To są wszystko, to jest literatura, która już jest i warto ją nieraz dać człowiekowi. Tylko, że mówię, zachęcam, żeby nie przesadzać z fascynacją złem, bo to też nie jest dobre. My mamy wiedzieć, ale nie żeby teraz fascynować się i zagłębiać, bo i tutaj musimy pamiętać, że szatan działa na człowieka wtedy, kiedy człowiek się najmniej spodziewa. A jak to mówią, diabeł przychodzi nocą. Kiedy człowiek jest sam, kiedy jest osłabiony, kiedy gdzieś tam jakiś kryzys w życiu go spotka, to wtedy nagle wszystko zaczyna się mu walić, sypać i również wtedy mają pojawić się lęki. Jak za dużo fascynacji złem, to szatan też może nad tym coś zbudować. My mamy znać działanie Boże, a wiedzieć, gdzie jest zło i tam unikać. Na tyle mamy mieć informacji na temat zła. Gdy chodzi o te objawienia amsterdamskie. Nie studiowałem tego jakoś tak, nie czytałem na ten temat więcej, ale te zwykłe kryteria, które podawałem, one są wystarczające, że one powinny człowiekowi powiedzieć, czy to jest dobre, czy złe. Jakie są tego owoce? Czy tam było posłuszeństwo Kościołowi, czy było posłuszeństwo woli Bożej? Czy prowadziło to do pokory, do posłuszeństwa? Czy rzeczywiście ci, którzy to w jakiś sposób tam manifestowali, czy w ich życiu się coś zmieniło? Czy oni stali się ludźmi bardziej pokornymi, lepszymi, czy byli ulegli w jakimś napominaniu, czy rzeczywiście przyjmowali ten głos, nieraz nawet i krytyczny właśnie, innych osąd, że coś jest nie tak. I potem, czy prowadziło to, na przykład, czy ich to doprowadziło do większego zaangażowania w uczynki miłosierdzia. Tych, którzy to reklamują. Czy wydaje to teraz lepsze owoce, dobre owoce, bo to w ten sposób trzeba oceniać. To, co tam ktoś mówił czy napisał, to najczęściej powołują się na, że to mówił Pan Jezus, że Matka Najświętsza, ale ja już tyle tych różnych objawień i różnych książek na ten temat, różnych kolaboratów czytałem, przeglądałem. One są w jednym stylu wszystkie takie pisane. Tam jest, to są takie wielkie słowa zachęcające do miłości, do tego, że kryzys w świecie, że Pan Jezus coś... To są takie, taki patos religijny, ja bym to nazwał. A przecież tak naprawdę dobro zaczyna się od uznania swoich grzechów, od pragnienia naprawy zła, które człowiek wyrządził. Tu się zaczyna dobro. I to, co święty Franciszek, metoda reformy Kościoła to jest albo metoda świętego Franciszka, albo innych, na przykład Marcina Lutra. Franciszek zaczął od siebie. To ja jestem zły. Skoro Kościół jest zły, to ja jestem zły. Zaczynam od siebie. A jeżeli zaczynamy od innych i chcemy na siłę narzucić coś Kościołowi, no to wtedy wiadomo, że diabeł zatańczy, no i wyda to złe owoce. Nawet szatan, kiedy coś jest dobrego, to też zachęca do zniszczenia tego dobra właśnie poprzez działania ludzkie.
Za 11 minut, godzina pierwsza w nocy, my dalej z księdzem Bogusławem rozmawiamy, odbieramy kolejne telefony. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zaś Żywica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Piotr z Brzegu dzwoni. Ja mam taką sprawę odnośnie tych seansów spirytystycznych. Ja chciałbym tylko tyle powiedzieć, że ja tego nie robiłem, ale mój kuzyn to kiedyś zrobił i ja się go pytałem, jak to jest. On powiedział, nigdy tego więcej nie rób i powiedział, że przeżył coś strasznego. Mówi, że to mu dało taką lekcję polskiego dosłownie, że on nigdy więcej tego nie zrobi i nie mógł się uwolnić od tego, co przyszło, mówi. To tylko tyle chciałbym nadmienić. Wszystkiego najlepszego życzę ojcom.
Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Szczęść Boże i szerokiej drogi, Boże. Tak?
Dziękuję, tak, jadę.
Dużym samochodem zapewne.
Tak, ciężarówką.
No to
Bóg zapłać,
spokojnego
Panie Piotrze.
Powrotu do celu.
Szczęść zapłać. Boże.
Bóg zapłać za to świadectwo. Właśnie świadectwo ma być krótkie, a treściwe. I tam Pan powiedział wszystko. Człowiek, który otworzył swoją wolę na działanie zła. No bo wszedł w pewien kontakt. To chcenie, to jest otwarcie woli. Jeżeli teraz ja chcę, że coś ma się wokół mnie zamanifestować, nie ma we mnie pokornej postawy, Panie Boże, czy ja jestem godny tego, żeby to przyjąć? Nie. Nie ma tej postawy, Panie Boże, cokolwiek przyjdzie, nie chcę nic, co by nie pochodziło od Ciebie. Nie, tylko tu wewnętrznie to ja teraz, ja wykorzystam jakieś narzędzie, pewien obrzęd i zmuszę siły, żeby się zamanifestowały obok mnie. Czyli zmuszę Pana Boga, żeby zamanifestował, czy przysłał mi na siłę kogoś, kogo ja chcę spotkać. Nie? I oczywiście, że wtedy to, co mówiłem, zamanifestuje się i człowiek taki, który otwiera i chce, który jest wyjątkowo podatny, jak najbardziej może przeżyć ogromny wstrząs i może dojść do ingerencji duchowej, nawet do dręczenia, że mogą się pojawić wokół niego różne takie jakieś znaki obecności czyjejś. On może mieć wrażenie, że ciągle ktoś koło niego jest, że jakby ktoś cały czas na niego patrzy, że ktoś jest w domu. Ludzie czują, że nie są sami. Takie przekonanie. I teraz jeżeli jeden czuje, to nie jest... No jeden w domu to często czuje. Ale jeżeli cała rodzina nagle zaczyna odczuwać, że coś się zmieniło, no to już jest duży znak zapytania. I wtedy rzeczywiście trzeba pomocy głębokiej duchowej, a więc spowiedź święta, wyznanie tego grzechu, nawet jeżeli się było nieświadomym. Bo ja zakładam, że szatan bazuje też na nieświadomości ludzi, na zwiedzenie, to polega zwiedzenie i nieświadomość, tak zwana ignorancja. To jest właśnie zwycięstwo szatana. Pierwsze to, że my nieświadomi jesteśmy, nie wiemy, że to jest działanie zła, a że ta praktyka jest zakazana. A druga rzecz, że my zostaniemy zwiedzeni, że szatan namawia nas niby do dobra, pokazuje nam coś jako dobre. Nie ma w takiej pierwszym kontakcie z danym zjawiskiem, nie widać zaraz bezpośredniego zła, ale właśnie zło jest ukryte, że jest nawet ten efekt zewnętrzny jakiegoś dobra, jakiejś przyjemności, ale potem się okazuje, że było to zło, że potem owoce są tego złe, że na dalszą metę przynosi to nieraz dramat dla danego człowieka, utratę wiary, choroby, cierpienia, czy tam inne różne przykre doświadczenia. Mamy chociażby świadectwa z Pisma Świętego, kiedy Pan Jezus słyszy z ust demonów, ty jesteś święty Boży, on zakazuje. Nie? Milcz i wyjdź z niego, przecież one wołają i mówią prawdę. Wróżka, która woła za świętym Pawłem i Barnabą w Dziejach Apostolskich, ona krzyczy, to są prorocy Boga Najwyższego, słuchajcie ich. A święty Paweł, milcz i wyjdź. On nie chce prawdy, przecież ona mówi prawdę, a święty Paweł nie chce prawdy o sobie z ust kłamcy. Bo to jest właśnie, na tym polega zwiedzenie. Ona coś fenomenalnego powiedziała, prawdę powiedziała. No tak, ale po co? Żeby nagle wszyscy inni zrozumieli, aha, czyli ona ma jakieś nadzwyczajne zdolności, czyli ona też jest kimś nadzwyczajnym. I to samo, gdy chodzi o Pana Jezusa. Mówi, nie, Chrystus nie chce prawdy o sobie z ust kłamcy. Bo to jest informacja, która jest po to tylko podana, żeby się uwiarygodnić.
I kolejny telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewicę.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Teresa z Rajgrodu.
Słuchamy Pani Tereso.
I ja do gościa z Radia Maryja mam takie pytanie. Już... Miałam taki epizod w swoim życiu, że przed maturą było, ja wywoływałam ducha swego ojca. To była taka metoda talerzyk, litery. Różne pytania były zadawane o tematy maturalne. Nawet jeden się sprawdził na maturze wstępnej i to... Czy ja to teraz zadawałam sobie w czasie audycji pytanie, czy ja to robiłam, chyba nie, nawet nie byłam świadoma, że ja wykraczam jakby przeciwko Bogu, że ja grzeszę. No, dowiedziałam się o takiej metodzie. Później już po maturze jeszcze W drugi raz uczestniczyłam, już ja byłam inicjatorką w gronie rodzinnym, że coś wspaniałego jest, że taka łączność z postacią, która odeszła i też był wywoływałam też tą metodą talerzyk i arkusz, litery i to takie czytanie na talerzyku wskazówka, no i ten talerzyk, ręce się na tym kładło i on się tak ruszał. I o tym epizodzie ja już po tych dwóch takich seansach to już tego nie wracałam do tego. I gdzieś tak po trzech latach zaczęłam studiować zaocznie i wtedy rozpoczęła się moja choroba, tak zwana nerwica lękowa. Ja się z nią borykam do dnia dzisiejszego. Wielu lekarzy i psychoterapia, i terapia lekowa. I to objawia się lękiem lęk w tłumie, lęk w kościele. Też nie mogę na mszy świętej nie uczestniczę, tylko i tak kolędując po wszystkich, po różnych lekarzach, gdzieś rok temu spotkałam takiego lekarza na swojej drodze, który mi polecił właśnie wizytę u egzorcystek. Ja to powiedziałam, no i poparł to takim przykładem z własnej praktyki lekarskiej, że właśnie taki przypadek 20-letniej nawet leczenia nerwicy lękowej okazało się, że egzorcysta pomógł i po wszystkim, po tej chorobie. Ja to tak zbagatelizowałam w domu, jak o tym powiedziałam, to się tak wszyscy podśmiewali z tego. Ja tak bym chciała zapytać, co ksiądz na to? Czy to coś ma związek jedno, może mieć związek, czy warto udać się do egzorcysty, o ile tak, to jak nawiązać kontakt z takim księdzem egzorcystą?
Pani Teresa, bardzo dziękujemy za ten telefon i już prosimy o odpowiedź naszego dzisiejszego gościa, księdza Bogusława Jaworowskiego.
Pani Teresu, egzorcysta to jest normalny ksiądz, który otrzymał od biskupa pozwolenie na odmawianie specjalnych modlitw z rytuału egzorcyzmów. To jest ksiądz, który ma takie same święcenia jak każdy z nas. Ale właśnie po to biskupi wyznaczają egzorcystów, żeby w sytuacjach, których nie możemy zmierzyć i zbadać, a istnieje jakby prawdopodobieństwo, że doszło do ingerencji duchowej, że mogło nastąpić jakaś forma związania, żeby mogli oni urzędowo z tej władzy skorzystać i pomodlić się nad chorym. Ja nie znam przypadku, żeby modlitwa egzorcysty komuś zaszkodziła. Próbowano nagłaśniać słynną sytuację analizy Michel, tą sytuację, kiedy to rzekomo egzorcyzmy doprowadziły do jej śmierci. Potem się okazało, że wcale nie i że sytuacja jest całkowicie inna i że to wymaga dalszego badania i że tak naprawdę przyczyna leży całkowicie gdzieś indziej. Ja bym radził, żeby jednak skontaktować się z księdzem, który rzeczywiście jest egzorcystą, albo z kapłanem, który modli się o uwolnienie. Jak jest jakaś grupa charyzmatyczna, to z kapłanem, który modli się o uwolnienie. Ale myślę, że nie zaszkodzi wizyta rzeczywiście i rozmowa z księdzem egzorcystą. I jeżeli ten psychoterapeuta pomógł i czy ten lekarz psychiatra pomógł, to ja myślę, że to jest człowiek bardzo mądry. Bardzo mądry, bo dar mądrości polega na tym, że człowiek musi wykorzystywać rozum i odnosić go do prawdy, że to jest to spojrzenie takie na człowieka całościowe, że on wie, że jego kompetencje w pewnym momencie się kończą i że musi odesłać człowieka, bo tam, w tą głębię on już nie sięgnie żadną radą, ani chemią, ani specyfikiem, że tam musi zadziałać coś innego, musi zadziałać łaska sakramentu, musi zadziałać władza Chrystusa. Jak najbardziej zachęcam, żeby udać się porozmawiać, ale zapytać go, żeby może do tego samego nawet egzorcysty pojechać, który pomógł tej konkretnej osobie. Bo to znaczy, że ksiądz egzorcysta też musi mieć doświadczenie, bo my też uczymy się pracując z ludźmi. To nie jest tak, że nagle ktoś został egzorcystą i wszystko wie. Przecież pracujemy nad sprawami duchowymi. My wiemy, my rozumiemy zjawiska, jak działają, ale przecież nie ma miernika stuprocentowego, że ja wiem, że komuś do uszu przymierzę i wiem, że u niego jest ingerencja duchowa, a u tego nie. Wiem jedno, że błogosławieństwo, rozgrzeszenie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a rozgrzeszenie jest przecież jedynym właściwym takim egzorcyzmem w pełnym tego słowa znaczeniu, bo uwalnia człowieka od wszelkich grzechów, czyli zrywa człowiek. Chrystus sakramentalnie wchodzi w serce i zrywa, odcina wszelką władzę demona, gdy chodzi o winę. No to dlaczego ma zaszkodzić inna modlitwa? To jest też takie czasem demonizowanie tej modlitwy, uwolnienie tego egzorcyzmu. To jest specyficzna modlitwa, ale modlitwa, którą Kościół praktykuje i ja zachęcałbym, żeby przynajmniej na rozmowę, ale i na modlitwę, ksiądz na pewno nie odmówi modlitwy. Nie wiem, czy będzie to potrzebny egzorcyzm akurat, bo to może być modlitwa o uwolnienie, może być błogosławieństwo, może ksiądz ma swoją praktykę duszpasterską, którą zastosuje i może być wystarczająca.
Kultyzmie i nie tylko rozmawiamy dzisiejszej nocy z księdzem doktorem Bogusławem Jaworowskim z Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Świętej Rodziny. Numer telefonów do naszego studia to oczywiście 056, numer kierunkowy, następnie 655-23-55 i 655-23-56. Dla słuchaczy z zagranicy 00-11-48-56, oczywiście w Ameryce Północnej. W Europie 00-48-56 i dalej 655-23-33 i 655-23-66. Księże Bogusławie, odbierzmy kolejny telefon, już 4 minuty po północy. Halo, słuchamy, prosimy, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam opowiedzieć sen mojej mamy w czasie okupacji. taki charakterystyczny.
Tylko po pierwsze, kto telefonuje?
Zofia ze Szczytna.
A jakby pani mogła nam powiedzieć, dlaczego pani ten sen chce opowiedzieć?
Bo to taki był dziwny sen, takich snów się nie ma na ogół. No taki, no jak to powiedzieć, mama wstała rano i płacze i strasznie zdenerwowana, niespokojna. Tata uspokajał mamę, ale no niedziela była, poszedł do kościoła. No i wrócił z kościoła i zaraz przychodzą żandarmi i zabierają tatę. I tata, to było w 40 roku w kwietniu i już tata nie wrócił. Tata jeszcze, mama zobaczyła, że jadą ci żandarmi, to mówi chowaj się, idź schowaj się. Ale tata mówi, nic nie zrobiłem, to co mi mogą zrobić. No i tego. I także już we wrześniu tata nie żył. Najpierw go zabrali do Działdowa, potem do Dachau, a potem do Mauthausen. I tam w Mauthausen już we wrześniu przyszło zawiadomienie, że nie żyje. No to taki jeden sen. Drugi sen taki, jeżeli można, to jeszcze jeden taki sam.
No ale już jeden sen nam wystarczy do tego, żeby zilustrować sytuację. Bardzo pani dziękujemy. Dziękuję za ten telefon. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O snach już również mówiliśmy i to również dzisiejszej nocy. Raz jeszcze może przypomnijmy w kilku zdaniach, jak należy je rozumieć, czym one są dla nas. Proszę księdza doktora.
Oczywiście, tak jak mówiliśmy, że przez sen możemy otrzymać od Pana Boga jakąś łaskę. Możemy otrzymać jakąś informację, jakieś poruszenie serca, jakieś przynaglenie do dobra. Może również być sen, który nas przed czymś ostrzega, jak najbardziej. Jeżeli człowiek jest jakby blisko Pana Boga i jeżeli Pan Bóg ma względem człowieka jakiś plan, to i sen może ostrzec człowieka przed czymś, tak jak mamy chociażby w życiu świętego Józefa. Uciekaj, uchodź, bierz niewiastę i dziecko i uchodź do Egiptu, bo czyhają na życie tego dziecka. A więc Pan Bóg może ostrzec. No, trzeba to jednak zawsze, mówię, ostrożnie interpretować. W snach trzeba być zawsze bardzo ostrożnym, dlatego że do snów może wmieszać się zły duch. Ale mamy prawo w świetle wiary i własnego doświadczenia serca te sny interpretować. Sen jest darem dla mnie, jednak mówię, nie można magicznej wagi na snach do snów przywiązywać, nie można na snach budować swojego życia i swojego działania, bo wtedy również zły może zamieszać nam w życiu.
Dziękuję. Kolejny telefon odbierzmy. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo słuchamy?
Edward San Antonio, Texas.
Witamy, pozdrawiamy. No i oczywiście niecierpliwie słuchamy.
Serdecznie witam ojca Waldemara i ojca profesora Bogusława. Mieliśmy szczęście przed 2 laty gościć właśnie w naszym domu księdza Bogusława. Nie wiem, czy sobie ojciec przypomina.
W San Antonio, pamiętam, tak. Zadzwonił do mnie kolega, ksiądz Tomek Grabara i myśmy z Phoenix w Arizonie jechaliśmy cały dzień, całą noc do Houston, tak, do San Antonio. 17 godzin, pamiętam, ale zdążyliśmy, na 20 byliśmy umówieni.
Tak, oczywiście. Ojcze Bogusławie, bardzo dziękujemy za tę audycję i też redakcji Radia Maryja. Ojcom pracującym tam za to, że ojca już drugi raz zaprosili. No i to jest coś niesamowitego. Właśnie to, o czym ojciec mówi. Dlatego, że dzisiejszy świat jakby zapomniał, że szatan istnieje, a ojciec o tym przypomina. Szatan się denerwuje, że się go obnaża w jakiś sposób. I to wszystko, co on próbuje przykryć siebie, okultyzm, no, wróżby, to wszystko, o czym ojciec mówi, to jest właśnie odkrywanie go, to jest pokazywanie jego. I dlatego też właśnie to, czym ojciec Bogusław rozpoczyna swoje działanie, swoje rekolekcje. Ojciec przyjechał wtedy do nas o godzinie 8 wieczorem, może chyba po 8 było. I pierwsza rzecz to była msza święta w naszym domu. Było tutaj u nas jakieś 15 osób zaproszonych, bo to w ostatniej chwili żeśmy zorganizowali to przez ojca Tomka właśnie, to spotkanie. Rozmawialiśmy wtedy po mszy świętej chyba do 3 nad ranem i to było niesamowite spotkanie. To, że ojciec właśnie przez mszę świętą, przez poświęcenie całego domu, przez szczególne uwypuklenie tego działania przeciwko szatanowi, przez udział w sakramentach świętych, przez sakrament pokuty, sakrament Eucharystii, to nam po prostu ojciec przybliżył, tak jak zresztą księża pracujący tutaj u nas w polskiej misji. I dlatego też dziękujemy i ojcu Bogusławowi, i ojcom z Radia Maryja, których słuchaczami jesteśmy już od dawna, że ta audycja jest i ta audycja jest, te audycje są jakby no popularne już w tej chwili, ponieważ bardzo wiele osób, bardzo wiele ludzi dzwoni, dopytuje się, kiedy będą, kiedy następny raz ojciec będzie. Także za to serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
Dziękuję również za ten telefon i za to, że jesteście razem z nami gdzieś tam w Teksasie.
Panie Edwardzie, no zaskoczył mnie pan tym telefonem, ale pamiętam wasz dom szczególnie, dlatego że właśnie mieliśmy całą nieprzespaną noc. Skończyliśmy spotkanie wieczorem o godzinie 11 wieczorem w Phoenix w Arizonie i u księży Chrystusowców. Pojechaliśmy, zjedliśmy kolację, położyliśmy się na godzinę i o 1 wstaliśmy i wyruszyliśmy do was. I tak żeśmy się tylko zastanawiali, czy te 1700 kilometrów tam jest, czy my dojedziemy. Ale niepokalana tak poprowadziła, że dojechaliśmy szczęśliwie i to spotkanie było bardzo, bardzo fajne. Było dwóch księży na tym spotkaniu,
tak,
właśnie
oczywiście.
Przełożeni misji i to było piękne, że w domu spotkanie, a odpowiedzialny za Polonię ksiądz przychodzi i chce się spotkać i odprawia mszę świętą też. No, jesteście zorganizowani cudownie i za to wam dziękujemy. Pozdrawiam tych wszystkich tam przyjaciół waszych, cały ten wasz dom i kościół, który się w waszym domu gromadzi.
Bardzo serdecznie też dziękujemy, Bóg zapłać i... No i z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego Szczęść dobrego. Boże. Panie Edwardzie, kolejny telefon już odbierzmy. Halo, słuchamy.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Z tej strony Leszek z Dolnego Śląska.
Tak, panie Leszku, pan jeszcze nie śpi. Słyszymy, że ciężko pan pracuje, bo coś stuka.
Tak, stukiemi pracuje, także tak sobie posłuchujemy, radyjko. Ale chodzi o to, że no, w radiu u nas takim... Czasem jest wróżka w takim regionalnym radiu, nie? I tam wróży z dat urodzenia, z kart ewentualnie. I czy to też, chociaż to jest tak brane z uśmiechem, raczej z takim przymrużeniem oka, ale czy to jest szkodliwe też?
Już prosimy o odpowiedź księdza Bogusława. My panu dziękujemy, życząc panu i całej ekipie spokojnej nocy, ale pracowitej, tak? Szczęść Boże, pozdrawiamy.
No, panie Leszku, to wszystko zależy od tego, na jakim etapie ta pani jest, nie, jaki jest jej związek rzeczywiście z tą sferą wróżbiarstwa, czy ona jest już medium, czy stawia sobie tam karty, czy horoskopy, czy daty, bo tam i numerologia może wchodzić w rachubę, no różne daty, to może być różnie. I dlatego no, trudno mi jest tak ocenić, ale na pewno każde takie zaangażowanie się we wróżbiarstwo może doprowadzić do jakiejś destrukcji, nawet jeżeli tam nie ma bezpośredniego działania złego, to trzeba pamiętać, że ludzie przywiązują często wagę do usłyszanych informacji i szatan może te informacje podtrzymywać w głowie, tam mogą być różne uprzedzenia. My niby się bawimy w coś, a potem się okazuje, że ta informacja w naszej głowie siedzi. Niech teraz ona powie komuś, że w przyszłym roku straci ktoś życie, kogo bardzo kochasz. Niech jej tak wyjdzie z jakiegoś tam układu. I nagle zasiewa w rodzinie, w sercu kogoś, kto to słucha, albo kto poprosił tą wróżbę, zasiewa taki chwast, że ten chwast będzie dojrzewał przez rok, przez ileś i ta osoba będzie żyła w ciągłym stresie. To może się skończyć potem jakąś chorobą, jakąś depresją, ale może też i powikłaniami duchowymi się skończyć. Niech teraz na przykład uprzedzenie wzbudzi. Ty nie przyjaźnij się z nikim, który jest spod znaku tam ryby. I się okazuje, że jej bratowa jest spod znaku ryby, albo ktoś i nagle unika szukaj blondynki spod znaku takiej. I wtedy ile dramatów w rodzinach wydarza się o takie zabawy, o takie niewinne. Ale ja wiem jedno, że z diabłem nie ma zabawy. Z demonem nie ma zabawy. Można zaprosić go do tańca, ale szybko będziemy tańczyli w jego krok. Nie ma, on poprowadzi. I człowiek potem nie wie, kiedy ile osób jest uzależnionych, co na początku się bawiło. I prawdopodobnie większość osób, które to słucha, przeleci i przez uszy, i tak jak prawda przez durszlak, woda i nic nie zostanie. Ale dla niektórych będzie to jednak destrukcyjne. Jestem przekonany, że będzie grupa osób, która tym będzie żyła, osób wrażliwych, bo zasiane słowo potrafi leżeć bardzo długo. Jeżeli ktoś by pana upokorzył słowem, to będzie pan do śmierci pamiętał. Klapsa, to, że się pan z kolegami pobił gdzieś na imprezie, na zabawie, pan zapomina. Ale jeżeli ktoś upokorzy pana i jeszcze przed drugim człowiekiem, to diabeł będzie podtrzymywał, brak przebaczenia będzie podtrzymywał i różne inne wyrządzone krzywdy. Także, że tu bym zalecał ostrożność i chrześcijanie nie powinni się w to bawić i w to angażować. Nie? Prosta sytuacja. Kobieta poszła z koleżankami, dziewczyna do wróżki i ta wróżka mówi do niej: słuchaj, rzeczywiście ty wychodzisz niedługo za mąż. Bo ona powiedziała, że chce powrócić sobie odnośnie ślubu, męża i przyszłości i dzieci. I ta wróżka nagle ustawia jej karty i mówi: słuchaj, ten brunet, z którym ty chodzisz, to nie jest twój mąż przyszły. Ty nie możesz za niego wyjść za mąż, mówi do niej. Nie. Bo to ja widzę, że to nie jest partia dla ciebie. Obok ciebie kręci się też piękny blondyn i to jest twój wybraniec. Z nim będziesz szczęśliwa, z nim zbudujesz rodzinę. I proszę sobie wyobrazić, że po takiej wizycie, niby dla żartu, niby z głupoty z koleżankami dziewczyna poszła, tak zaczyna tym żyć, że autentycznie zrywa zaręczyny z chłopakiem z porządnej chrześcijańskiej, katolickiej rodziny, z którym było prawdopodobieństwo zbudowania porządnej rodziny, i to porządnej rodziny chrześcijańskiej, i rzeczywiście w krótkim czasie obok niej pojawia się człowiek blondyn i ona mówi: proszę księdza, bo to już dzisiaj starsza pani, mówi: proszę księdza, nie, mówi męża, diabła sobie do domu wprowadziłam, już z nim nie mieszka, już jest, ale dramatów, tragedii, krzywdy wyrządzonej. I co teraz? Z żartów i z głupoty. A okazuje się, że demon wie, demony wiedzą, że jeżeli człowiek jest z porządnej chrześcijańskiej rodziny, ma świat wartości i ta druga też strona ma ten sam świat wartości, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że rodzina będzie naprawdę Bogiem silna, że ta rodzina wyda wspaniałe owoce. I dlatego już na etapie narzeczeństwa demonom udało się zniszczyć już w zalążku tą rodzinę, która mogła powstać. I co? Do czego doprowadziło? Zwykłe z głupoty pójście dla fanu do wróżki przed ślubem.
Bardzo dziękuję. 18 minut po pierwszej w nocy w Radiu Maryja rozmawiamy z księdzem Bogusławem Jaworowskim. Odbieramy również telefony. Halo, kto tym razem chce z nami rozmawiać?
Szczęść Boże. Barbara z Bayon, New Jersey. Witam księdza Bogusława, jeśli ksiądz Bogusław przypomina sobie.
Z Bayon, New Jersey. Pani Basia.
Tak.
No byliśmy tam dwa razy w Bayon.
Tak, proszę ojca, tak, ale zapotrzebowanie jest nadal bardzo duże. Wszyscy pytają, kiedy ojciec nadal będzie, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze dzieci, o naszą młodzież, która jest bardzo, bardzo daleko od kościoła. Właściwie ksiądz był tutaj, więc widział, że kościoły spustoszeją z młodzieży. I te tematy są bardzo potrzebne. Ale ja chciałam zadać takie pytanie. Jak rodzice mogą wpłynąć, czy błogosławić, czy chronić swoje dzieci od muzyki, niedobrej tej muzyki, oraz od gier komputerowych, kiedy się młodzież śmieje, jak im się to mówi. Oni się po prostu śmieją z tego, prawda? Nie przyjmują. Jak rodzice, w jaki sposób duchowy mogą na dzieci, na młodzież wpłynąć? Proszę ojca, a serdecznie też zapraszamy. Drugie pytanie. Czy ojciec w tym roku wybiera się znów do nas?
Nie wiem, jeszcze trasy nie widziałem. Tak, będziemy
jest
podróżować.
Jest takie zapotrzebowanie na te sprawy, na różańce, różańce pytają ludzie.
No to jest taka moja druga pasja i fenomen.
Tak, tak, bardzo. No ja już musiałam się swoich pozbyć, bo ludzie po prostu ode mnie wymusili, że już nie mam. Dobrze, proszę ojca, ja słucham i serdecznie pozdrawiam.
W takim razie serdecznie. Nie do usłyszenia, do zobaczenia, tak?
No jeżeli Bóg pozwoli, tak. Pani Basiu, pozdrawiamy serdecznie wszystkich, całą rodzinę i wszystkich przyjaciół, całą waszą parafię. Tam ładne, duże spotkanie było, bardzo ładne, już dwa razy.
A Karola, ksiądz pamięta jeszcze?
Tak, pamiętam.
Proszę mieć do swojej opiece, był u spowiedzi, ale proszę jeszcze o modlitwę.
Oczywiście, mojego anioła stróża codziennie wysyłam do wszystkich, którzy mnie prosili o modlitwę. Dziękuję. Na każdą mszę świętą zapraszam ich aniołów stróżów. Szczęść Boże, Pani Basiu.
Szczęść Boże, czekam na odpowiedź. Tak. Dziękuję uprzejmie.
Szczęść Boże. A więc ta pomoc rodziców. Co rodzice mogą robić? Rodzice w zasadzie na pewnym etapie są towarzyszami życia człowieka, życia dziecka. No na pewnym etapie dziecko musi przejąć samo za siebie odpowiedzialność za decyzyjność, ale rodzice nie są zwolnieni ze swojej władzy rodzicielskiej. Nigdy ich nikt nie zwolni z tego, że są rodzicami. I z tej władzy rodzicielskiej jak najbardziej mogą korzystać. I tutaj być może nie ma rzeczywiście jakiejś takiej szkoły bycia rodzicem. Rodzicem się uczymy być. Uczymy się. Wy się uczycie, ja na sposób duchowy oczywiście, kiedy Pan Bóg stawia przede mną ludzi i muszę być za nich odpowiedzialny. Ale tak naprawdę nikt nie uczy bycia rodzicem. To dopiero sytuacja, to życie pokazuje, że jakie problemy czekają na człowieka, jak trudno jest być rodzicem, jak trudno być matką czy ojcem, który patrzy na zatracające się dziecko, które idzie w zło i wiesz, że idzie w zło i nie możesz powstrzymać. To proszę sobie wyobrazić teraz, co czuje boskie serce Jezusa patrzące na człowieka, który gardzi świętością, który odrzuca krzyż Chrystusa, który odrzuca. To jest właśnie ta sytuacja, że śmieje się człowiek, szydzi ze świętości. Gdy chodzi o dzieci, często nie zdają sobie sprawy. Przyjdzie kiedyś czas może jakiejś takiej refleksji. Ja wiem, że modlitwa matki i ojca nie idzie w zapomnienie. O tym mówi Pismo Święte. Modlitwa matki i ojca nieustannie jest na ołtarzu w niebie. To jest ta czara, którą aniołowie trzymają przed Bogiem, bo to jest związane z władzą. Ta władza jest bezpośrednio od Pana Boga. To Pan Bóg przez rodziców udzielił daru życia. I tutaj jest jakby inna wymiana, tu inny kanał miłości działa. Tu jest inny strumień, o wiele głębszy. I przez rodziców, Panie Boże, zlej przeze mnie błogosławieństwo na moje dziecko. Matko, Panie Jezu, ja przychodzę, czuwam przy Tobie pod krzyżem, kiedy jesteś na mszy świętej, czuwam przekonającym Zbawicielu, Ojcze Święty, Stwórco Świata, ja jestem Twoje dziecko, umiera na krzyżu, prosił mnie o to, żebym czuwała w Ogrodzie Oliwnym, jestem z Nim, ale przecież moje dzieci są w domu. One są same, niech nie będą same. Poślij tam swoich świętych aniołów. Matko Najświętsza, przecież ja jestem przy Twoim dziecku. Schroń moje dzieci w swoim sercu. Ty bądź matką. Oddaję Ci władzę moją rodzicielską, nad matczyną władzę nad moim dzieckiem. Ty prowadź, żeby nie zginęło. Takie są świadectwa matek z Syberii, z łagrów sowieckich, którym odbierano dzieci, że kiedy zawierzały te dzieci niepokalanej Matce Najświętszej, kiedy zawierzały Chrystusowi, to te dzieci potem po latach odnajdowywały się często w zakonach, byli kapłanami, siostrami zakonnymi. Są świadectwa na ten temat i to piękne świadectwa, że rodzice, nie traćcie nigdy ducha, to jest naprawdę władza rodzicielska. I jeszcze jedna rzecz, wywołany został ten różaniec, to jest taka moja pasja. Ja jestem szaleńcem niepokalanej i sam osobiście robię różańce, wytwarzam je. Nauczyłem się tego w Jerozolimie swego czasu, kiedy mieszkałem tam na dłuższy czas. Byłem na takich swoich długich, długich rekolekcjach u mojego przyjaciela, pustelnika i tam mieliśmy Ora et Labora i tam nauczyliśmy się robić różańce i te różańce przejąłem, bo wiem, że to jest bomba atomowa na diabła i sam robię te różańce. Sam znalazłem nasiono, które mnie zawsze fascynowało, nazywa się łzawica. To są nasiona trawy tropikalnej. Ona akurat pochodzi z Madagaskaru. Nauczyłem się tego siać. To mi troszeczkę zeszło. To mi zaczęło dobrze owocować. To każde nasiono wygląda jak łezka Matki Bożej. To jest potoczna nazwa łzawica, a taka religijna to mówią łzy Matki Bożej albo łzy Hiobowe na to. Ręcznie to wszystko jest siane. Nawet święcę ziemię, gdzie one rosną, święcę nasiona, kiedy sieje, i od początku przeznaczam to na kult religijny. To jest właśnie taka moja pasja dla Matki Bożej i dla Niepokalanej. Ręcznie są zbierane, ręcznie wielcone, ręcznie składane i to jest taka misteryjna, jubilerska praca, ale wiem, że są piękne. No i właśnie do Stanów Zjednoczonych zawsze tam wożę, bo tam jest dużo ludzi, którzy wspierają misję, no to w ten sposób tam im się jakoś tam odwdzięczam. Także to pani Basia mówiła o tych różańcach, dlatego tak napomknąłem chwilę o tych różańcach.
Dziękujemy, księże, i kolejny telefon odbierzmy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Janka z Kalisza. Proszę, księdza, ja chciałam zapytać, jak ładnie usłyszałam to słowo, że Pan Bóg po prostu to, co nie pozwala, to jest grzechem. Jeśli Pan mówi, że nie, to nie możemy tego czynić. I chodzi mi właściwie o to, że tak jak Pan Jezus mówi, nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu w Księdze Wyjścia. I chciałam nawiązać właśnie do tych obrazów. Jak to się ma? Albo na przykład takie, no tak, Pan Bóg nie każe jednego, to i drugiego. To jest tak samo ważne. I chciałam się o to właśnie zapytać, że nie będzie robił żadnej rzeźby i żadnego obrazu, a no jest w kościele, są obrazy.
Pani Janko, tu już znamy problem, oddajemy głos naszemu gościowi, dobrze? Wytłumaczy nam Ojciec Bogosław. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy.
Czekam, aby pani Janka włączyła sobie radio. Bo prawdopodobnie to jest takie ważne dla niej, bo widziałem, że tam ktoś już zasiał zwątpienie i myślę, że może i Świadkowie Jehowy, to co mówiłem wcześniej, że zasiewają zwątpienie i bazują na naszej niewiedzy, na naszej ignorancji. Kochani, do czasów przyjścia Pana Jezusa rzeczywiście był zakaz w Biblii ze względu na prawdopodobieństwo bałwochwalstwa. Był zakaz, bardzo radykalny zakaz w Biblii oddawania czci obrazom, przedmiotom. Nie będziesz czynił obrazu ani rzeźby tego, co jest wysoko na niebie, ani tego, co jest nisko na ziemi. Nie będziesz oddawał temu czci. Rozumiemy? Bo o co tu chodzi? Że nie tylko tam w tym przykazaniu jest nie tylko nie będziesz czynił, ale nie będziesz czynił i nie będziesz oddawał temu czci. Obrazy jak najbardziej znane były. Były znane rzeźby różne, tylko chodziło o to, żeby nie oddawać im czci. Dlaczego? Bo na czym polegał grzech bałwochwalstwa pod górą Synaj? Że oni ulali sobie cielca i temu ze złota ulanemu cielcowi oddali pokłon. Oni nie widzieli w nim obrazu Boga, tylko mówili, to jest twój Bóg. Nie? Dla nas żaden obraz nie jest Panem Bogiem. Dla nas żadna figura nie jest Panem Bogiem. Żadna ikona nie jest Panem Bogiem. Dla nas jest to znak widzialny, który prowadzi nas do Pana Boga. Przecież to by była kpina, gdybyśmy my dzisiaj komukolwiek powiedzieli, że ta figurka Matki Bożej to jest Matka Boża. Nie, to jest figurka Matki Bożej. I teraz, do czasów przyjścia Pana Jezusa rzeczywiście tak było, ale ostatecznie Chrystus jest obrazem Ojca. On odsłonił nam obraz tajemniczego Ojca, kiedy do apostołów w 14 rozdziale Ewangelii według świętego Jana czytamy wyraźnie, od tego momentu Pan Jezus mówi, niech się nie trwoży serce wasze. Tak się zaczyna 14 rozdział. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, idę przygotować wam miejsce. I mówi, gdyby tak nie było, bym wam powiedział. I na pewnym etapie potem mówi, znacie drogę. I pytają apostołowie o drogę. Nie wiemy, nie znamy. Wreszcie mówi, jak to? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I wreszcie mówi ją, Pan Jezus mówi, że Ojciec mój działa, to ukaż nam Ojca, a to nam wystarczy. I Pan Jezus mówi, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi Ojca mego. Czyli Chrystus jest obrazem Ojca. O tym mówi święty Paweł Apostoł. I my Chrystusa widzieliśmy. Chrystus pozostawił swoją ikonę, pozostawił swój obraz, swoje oblicze. I dlatego Chrystus odsłonił nam tajemnicę Boga niewidzialnego. I my mimo wszystko w tym obrazie i tak nie widzimy Boga. Nie utożsamiamy, że to jest Pan Bóg. I od Chrystusa jest całkowicie inna. Chrystus, prawda Ewangelii, to jest prawda o Bożym Synu, który przyjął granice ludzkiej natury. I my widzimy Chrystusa, widzieliśmy jako człowieka Boga. Widzieliśmy Chrystusa jako człowieka Boga. Czyli po to Bóg przyjął ciało, żebyśmy go zobaczyli, ujrzeli i uwierzyli. Pan mój i Bóg mój, zawołał niewierny Tomasz po zmartwychwstaniu, kiedy Pan przyszedł i mówi, chodź Tomaszu, a przyszedł już w uwielbionym swoim ciele. Czyli tu jest zmiana całkowita, jakościowa. To Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu. Stary wprowadza w Nowy, a Nowy Testament jest dopełnieniem i wypełnieniem. Czyli jest ostatecznym słowem, które Bóg powiedział do człowieka. Stary Testament mówił, miał doprowadzić do Chrystusa. Proszę sobie wyobrazić ten czas, że był to czas wielobóstwa, to był czas, że religia monoteistyczna była fenomenem. Wiara w jednego Boga, to tylko Izraelici wierzyli w jednego Boga jako stworzyciela świata. I dlatego w tamtych czasach Pan Bóg kształtował. Wiele innych jest rzeczy, które były dopuszczalne w Starym Testamencie, a w Nowym już nie. Pan Jezus mówił, powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Przecież było tak zwane odwet, prawo odwetu, prawo sprawiedliwości tej ludzkiej. A ja wam powiadam, już nie, mówi. Że teraz nie. Teraz nie wolno tego czynić. Zmienia Pan Jezus to. Pan Jezus mówi, Mojżesz, mówią, jak to, mistrzu, Mojżesz nakazał dać list rozwodowy, jak żona mi się nie spodoba i znajdę coś obrzydliwego u niej. A Pan Jezus mówi, ze względu na zatwardziałość waszych serc, tak Mojżesz powiedział, ale od początku tak nie było. Od początku było inaczej, nie? Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i niewiastę. A więc kto opuszcza żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I w ten sposób, czyli Pan Jezus pewne rzeczy wypełnia, udoskonala. Prawo miłości. W Starym Testamencie były krwawe ofiary, zabijano zwierzęta, a Chrystus przychodzi jako jedyna ofiara i mówi, to ja jestem barankiem. To jest baranek, który gładzi grzechy świata. Także to nie tylko dotyczy obrazów i czci, to jest wielu, wielu innych rzeczy. Dzisiaj każdy chrześcijanin, myślę, od dziecka wie, że ta figurka to nie jest Pan Bóg, że ta figurka to nie jest Święty Piotr, tylko ona przypomina. Człowiek potrzebuje pewnego obrazu. Nawet i przecież na Arce Przymierza stały postacie cherubinów, które osłaniały Arkę Przymierza. Świątynia była też udekorowana cherubinami, ale przecież tam nie modlono się do tych cherubinów. Tu chodzi o to, żeby nie utożsamiać tej konkretnej rzeczy z Panem Bogiem. A więc nasze serca dzisiaj oświecone światłem Chrystusa wiedzą, że to nie jest tak. Także niech się Pani nie martwi, jak najbardziej poświęcone przedmioty kultu religijnego są ważne i nie są bałwochwalstwem. Chyba, że Pani myśli, że ten obraz to jest Pan Bóg. No to wtedy rzeczywiście to jest bałwochwalstwo.
Dziękuję, proszę księdza. Kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewica, mówi Krystyna z Dolnośląskiego.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie. No, bliska mi osoba, młoda, wykształcona i bardzo czytana, może aż za bardzo. No, ona przeróżne książki czyta i różne Biblie. No i kiedyś mnie zaskoczyła takim powiedzeniem, że za diabła też się trzeba modlić. To jest jedno pytanie. A drugie, no dowiedziałam się, że właśnie w gronie młodych wywoływały duchy. I właśnie, no to jest moja wnuczka, w tej chwili ona nie ma od jak długiego czasu, po prostu boi się spać bez światła, bez lampki, bo jej się ciągle wydaje, jak zgasi światło, że jakaś osoba siedzi. Tyłem siedzi, ale zawsze jest. Także ona ciągle śpi przy świetle. No i właśnie co zrobić w takim przypadku? Czy to księdza zawołać, żeby wyświęcił to mieszkanie, czy... No, po prostu obawiam się, bo to jest naprawdę bliska mi osoba.
Dziękujemy Pani Krystyno i prosimy księdza Bogusława o odpowiedź.
I Krystyno, pierwsze to odpowiem na pytanie, co zrobić z tą osobą, która gdzieś tam przeżywa ten swój dramat po tym seansie spirytystycznym, to swoje doświadczenie duchowe. co zrobić? No trzeba by dowiedzieć się, czy ta osoba rzeczywiście jest osobą religijną, wierzącą. Czy ona wyznała ten grzech, że uczestniczyła w seansie spirytystycznym na spowiedzi świętej? Czy ona rzeczywiście z tym chciała zerwać? Poza tym, no jeżeli to jest związane zjawisko z osobą, czy to jest miejsce, gdzie oni wywoływali duchy, czy nie? Czy to jest po prostu z nią związane? Bo to może być z miejscem. Dane zjawisko duchowe może mieć również związanie z danym miejscem. Jeżeli w tym miejscu coś złego się wydarzyło, to czasem siły demoniczne mogą się w tym miejscu manifestować. Przecież sataniści konsekrują nawet teren dla zła, żeby w tym miejscu dokonywać jakiegoś demonicznego obrzędu. Przedmioty się w cudzysłowie oczywiście konsekruje, czyli przeznacza okultystycznym obrzędem, żeby służyły właśnie tym praktykom, czy to czarów, czy seansów spirytystycznych, czy innych, czy wróżbiarstwa. A więc co z nią zrobić? Porozmawiać. Jaki jest jej stan ducha? Czy ona o tym rozmawiała z księdzem, który jak najbardziej powinien wiedzieć, gdzie ewentualnie potem odesłać? Jeżeli dalej są te problemy, czy ona, mówię, wyznała ten grzech? Czy jest rozgrzeszona? Jeżeli ta procedura była, to jeszcze raz, niech odnowi przyrzeczenia chrzcielne. Niech ksiądz z nią po prostu tak uroczyście odprawi tą spowiedź. I niech odnowi, niech pomodli się o przerwanie tego. Kapłan ma władzę, to jest władza kapłańska. Ksiądz może położyć i poprosić Pana Boga, żeby uwolnił ją od tych obciążeń, kiedy zadaje pytanie, czy wyrzekasz się wszelkiego spirytyzmu. Zadać to pytanie. Ducha wróżenia, czy tam ducha kart tarota, czy wyrzekam się. A więc Panie Jezu, proszę Cię, uwolnij to dziecko mocą męki, śmierci Twojego Syna od wszelkich obciążeń tego grzechu, w który popadła być może nawet nieświadomie, bo człowiek nie jest w pełni świadomy, z czym ma do czynienia. A jeżeli dalej w domu coś się dzieje, jak najbardziej poprosić księdza, żeby poświęcił to mieszkanie. Ale mówię, najpierw samemu uregulować, wziąć nawet święconą wodę i samemu poświęcić. Przecież chrześcijanie mogą używać poświęconej wody. No to są sakramentalia, odmówić modlitwę do Michała Archanioła, do świętego anioła stróża, o pomoc niepokalanej pod Twoją obronę w domu. To są normalne praktyki duszpasterskiej tej religijności domowej i jak najbardziej z tego korzystać. To tyle mogę doradzić.
Dziękuję. Kolejny telefon odbierzmy. Halo. Prosimy. Słuchamy Radio Maryja.
Oj, wreszcie mi się udało dodzwonić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam gościa, szanownego ojca księdza doktora. Ja bym chciał po prostu, ponieważ zaskoczony jestem, że się dodzwoniłem.
A kogo my witamy tutaj?
A mogę anonimowo.
No chcieliśmy poznać pana imię.
Chciałbym poznać
pana imię, ponieważ zawsze, jeżeli ktoś telefonuje do naszej rozgłośni, tak już jest, że się przedstawiamy. Tak, Jan. Też pan Janie, skąd telefon? Słucham.
Czy mógłbym się dowiedzieć, czy byłaby taka możliwość, ewentualnie kontakt telefoniczny do księdza doktora?
No można.
Może niekoniecznie na antenie, a jeżeli by to nie było możliwe i tego. A ja w ogóle tak odnośnie tematu chciałem powiedzieć, że ja zauważyłem, że czasem ja jestem akurat z kolei po doświadczeniu z pewnymi osobami, które się nazywały tak zwanymi chrześcijanami, a które oczywiście mówią na przykład o Ojcu Świętym, że to nie jest Ojciec Święty, czy coś w tym rodzaju, jakieś inne rzeczy. Oczywiście ja to nie brałem na poważne, ale miałem perturbacje poważne, jakieś myśli, które mnie nachodziły także przez diabła. I myślę, że każdy taki kontakt może mieć. Oczywiście kontakt jako taki, ja myślę, z doświadczenia własnego, jakie miałem, on nie wpłynął, ale jednak mimo wszystko tutaj ja też oczywiście podzielam to, co powiedział ksiądz doktor, że to zawsze jakieś myśli zostawia i jeżeli nawet ja bym je poważnie nie traktował, to one zawsze jakoś w jakichś innych kontekstach, może niekoniecznie nawet jako natręstwo, ale mogą wrócić i w jakimś sposób się przypomnieć. Oczywiście by można było powiedzieć jeszcze o innych takich przykładach.
No więc tych przykładów jest,
nie miałem żadnych problemów.
Panie Janie, tych przykładów można mnożyć i każdy ma ich bardzo wiele. Ksiądz Bogusław obiecał przypomnieć Państwu adres, pod którym można się z nim kontaktować. Oddajmy głos już księdzu Bogusławowi, a ja Panu chciałem bardzo, bardzo podziękować również za ten telefon
ja
i za te świadectwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże Bogusławie.
No szczęść Boże, Panie Janie, pozdrawiam. Gdy chodzi o to, co Pan poruszył, no rzeczywiście tak to jest, że czasem spotykamy ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami, a tak naprawdę są wilkami w owczej skórze. I potrafią, to co mówiłem, zasiać w nas zwątpienie. Pan się nie mógł pozbierać dlatego, że oni dali informacje. I teraz wiadomo, no, nasza kondycja duchowa jest jaka jest. Nie zawsze jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, no bo różnie z tym chodzeniem do kościoła bywa, różnie bywa z niektórymi praktykami innymi, religijnymi. I teraz szatan potrafi to zwątpienie podtrzymywać. Jeżeli ktoś kontestuje Ojca Świętego, Ojciec Święty, to jest tytuł, to nie świadczy o świętości człowieka. No to trzeba mieć jakąś złą wolę, żeby w tym widzieć rzeczywiście to, czego my nawet w tym nie widzimy. On nie jest święty ze względu na osobowość. Jeżeli ja bym został Ojcem Świętym, to też bym, ale od razu wiadomo, że święty nie jestem. To jest tytuł. Papież, Ojciec Święty, sługa, pasterz, biskup. No, jakbyśmy analizowali stare terminy chrześcijańskie, to ich jest wiele i moglibyśmy się czepiać. To jest takie czepianie się. Ale właśnie, zasianie zwątpienia i to zwątpienie potem podtrzymywane przez szatana, on tam gdzieś tam będzie ciągle przypominał, jak najbardziej może doprowadzić do takich poważnych perturbacji duchowych, że wtedy człowiek nie może się odnaleźć, zaczyna nad tym się zastanawiać, drążyć, nie znajduje odpowiedzi, bo też no, to trzeba takiego nieraz konkretnego wykładu na ten temat, wykazać pewne zależności od początku, jak my to rozumiemy, to tak jak z tymi obrazami, z tymi ikonami, że to tak się nie da nagle jednym zdaniem coś wytłumaczyć, to potrzeba dłuższego wywodu, że jest logika w tym, co my robimy, że to nie jest przypadek.
I kolejny telefon odbierzmy, proszę księdza. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mówię ze Stanów Zjednoczonych. Ja mam do księdza Bogusława, spotkałam go tutaj właśnie, jak był prawie mszę święty. Ja mam.
A gdzie? Gdzie pani mieszka? Skąd pani dzwoni?
W Garfield, to z New Jersey. On tutaj był w Wellingtonie, w Garfield był też swego czasu. W tamtym roku był w Wellingtonie i w Grand Meadows byłam też na spotkaniu z księdzem Bogusławem. Nawet dałam na mszę świętą. Ale ja mam takie pytanie, bo będąc w kościele na mszy świętej, no często chodzę, bo jestem chora, jestem na ręcie, taka kobieta mi dała książkę. Nie wiedziałam, co to jest za książka, nie oglądałam w kościele, przyniosłam to do domu. No i się okazało, że to jest książka Potęga Podświadomości Józef Murze. Nie wiem, czy ksiądz doktor wie o tej książce i ja tą książkę oddam. Ja tylko zobaczyłam z tyłu napis, że to jest Józef Murphy, doktor tam nauk ścisłych i obywatel świata ducha. I niech sobie ksiądz wyobrazi, że ja tą książkę oddam, a za 2-3 tygodnie, może za miesiąc, moja córka przynosi tą książkę do domu. I ona tą książkę ma. Ja ją poświęciłam, no ale ona jest w takim wieku, że ma 26 lat. Ja nie mam tak na nią wpływu, no bo to jest człowiek dorosły i ona tą książkę czyta. Ja ją święcę jak tylko mogę. Nie mogę jej zabrać, bo przywiozła jest z Polski koleżanka jej, która nie chodzi do kościoła. I ona tą książką jest zafascynowała. I tak chciałam się odnieść, czy ksiądz doktor wie o tej książce. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wysłuchanie.
My dziękujemy pozdrawiam. Również pani Teresa. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
No jak najbardziej. Jest wiele pozycji, które próbują w człowieku odnaleźć pewną głębię, czy też mocy różnych psychicznych, dzięki którym my rzekomo potrafimy niesamowite rzeczy czynić, jakieś nadzwyczajne nawet fenomeny, że to my jesteśmy kreatorami tego naszego życia. I to jest jedna z tego typu książek, która potrafi zasiać dużo zamieszania, bo to jest taki język, który bezpośrednio nie atakuje wiary, nie atakuje Pana Boga, ale znowu zwraca człowieka ku samemu sobie, ku rzekomym siłom ukrytym w człowieku. W człowieku jak najbardziej są jakieś tam właściwości, ale po grzechu pierworodnym prawda jest taka, że wszystko to, co było naprawdę Boże, zostało zdruzgotane, że człowiek po grzechu pierworodnym natura jest bardzo mocno nadwyrężona. I teraz doszukiwać się w człowieku na siłę jakiejś władzy, mocy, potęgi tej podświadomości. To, co oni często nazywają podświadomością, to my nazwiemy sferą duchową, że to jest ingerencja duchowa, że to nawet może być ingerencja demoniczna. Także, że trzeba by nieraz z takimi ludźmi, jak się dyskutuje, uściślić pojęcia, bo oni nieraz już mówią całkowicie o sprawach duchowych, a używają innego języka. Ja wiele razy miałem zamieszanie ze względu na nieścisłość języka. Ktoś mówi mi o czymś, a potem się okazuje, niech mi pan wytłumaczy, co pan ma na myśli. Nie? Kobieta mi mówi, że ona ma jasnowidzenie. I mi mówi, ale na czym, niech mi pani wytłumaczy, na czym jest to jasnowidzenie polega. I potem ona mi tłumaczy, okazuje się, że nie, że ona ma zwykły jakiś intuicyjny dar, że czasem ma jakiś niepokój, jak coś złego się wydarzy. Nie? A to było zwykłe i to nic złego. Ale mówiąc innym księżom, że ma dar jasnowidzenia, od razu jakby negatywnie stawiała siebie gdzieś tam w sferze już tych darów okultystycznych. Także z ludźmi trzeba nieraz w ten sposób, że muszą doprecyzować, co oni myślą, używając jakiegoś słowa. I gdy chodzi o tego typu literaturę, ona jak najbardziej może wyprowadzić człowieka na manowce, bo człowiek bez głębszego przygotowania religijnego nie jest nawet świadomy, że jest to już jakaś taka literatura z zakresu właśnie tego spojrzenia na świat, tego nowego, tej New Age'owska, można by nawet powiedzieć, i nie jest świadomy, że już czyta coś, co odprowadza go od źródła. Chrystus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak naprawdę bez pomocy Ducha Bożego człowiek nic nie może zrobić. Gdyby Chrystus odebrał moc swoją, swoje tchnienie, gdyby Bóg człowiek nic nie jest w stanie zrobić. Dlatego my, chrześcijanie, zakorzeniamy się w Bogu, w Chrystusie. Potęga podświadomości. No pewnie potem okazuje się, że dalej nie będzie już potrzebny Chrystus jako Zbawiciel świata, że nie ma grzechu, że nie ma moralności, że to wszystko będzie jakimś tam naleciałością, że to zależy od wychowania, że nie ma obiektywnego dobra, obiektywnego zła i tak dalej. Potem wyprowadza się tych ludzi, nagle oni są zagubieni i ciężko im nawet się pozbierać.
Informacja dla mieszkańców województwa dolnośląskiego. W Wałbrzychu i okolicach wszystkich odbierających Radio Maryja na częstotliwości 107,4 MHz z powodu koniecznej konserwacji nie będzie można nas słuchać w godzinach od 5 do 12. Za utrudnienia przepraszamy.
A my dzisiejszej nocy rozmawiamy z księdzem doktorem Bogusławem Jaworowskim. Rozmawiamy o okultyzmie i nie tylko. Zapraszamy przez najbliższe 12 minut jeszcze naszych słuchaczy do wspólnych rozmów. 056 do Torunia, 655 23 55 i 655 23 56. Dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Nasze dzisiejsze nocne rozmowy, jak również te wczorajsze, już wkrótce będzie można odnaleźć w internecie na naszej radiowej stronie internetowej www.radiomaria.pl. A teraz odbierzmy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Prosimy.
Witam, Damian z Gdańska z tej strony.
Szczęść Boże, Panie Damianie, pozdrawiamy i słuchamy.
Ja chciałem powiedzieć, że mam 21 lat, jestem młodym chłopakiem. Katolikiem zbyt dobrym nie jestem, no wiadomo, jak młodzieży teraz, ale chciałbym powiedzieć, że słuchałem dzisiaj audycji księdza na temat właśnie naruszenia pomazańców pańskich, że ktoś się naruszy, jakieś sakrum, to wtedy są jakieś konsekwencje. I chciałem powiedzieć, że mam bliskiego kolegę, który kiedyś pobił się z księdzem. Była taka sytuacja, że ten ksiądz ćwiczył karate i umówili się, że tak powiem, na taką bójkę, z której mój kolega wyciągnął bardzo pozytywne wnioski, ponieważ dał sobie sprawę, że ten ksiądz mógł go pokonać jednym uderzeniem, ale to, że się tylko bronił, dał mu taką jakby nauczkę do zrozumienia. I od tego czasu minęły, to były czasy gimnazjum, już mamy po 21 lat, od tego czasu minęło trochę i mój kolega zwariował psychicznie, uzależnił się od narkotyków, jeździł do odwyki. Ostatniego spotkałem łysego, z ogolonymi drzwiami, gadał różne cytaty i bardzo ciężko jest mi go natknąć się, kiedy można z nim normalnie porozmawiać. Kupuję jakieś leki w aptece i nie może sobie z tym poradzić. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest jakiś sposób, jak ja mogę mu pomóc po prostu, czy to już jest po ptakach, że on się z sobą skończy i tak będzie do końca, czy jest jakaś nadzieja, czy w ogóle mu mogę w tym pomóc. I drugie pytanie, czy ma odciąć taką nieskuteczną metodę, bo ja jak się nasłucham takich rzeczy, a to mnie przyciąga, bo to są jakby żywe dowody wiary, takie jak egzorcyzmy, Marta Robin, ojciec Pio, jak ja się tego nasłucham, to potem w nocy nie mogę spać i to mnie odciąga od Boga, a wiem, że to mi pomaga w Niego uwierzyć. I to jest moje drugie pytanie i byłbym wdzięczny za udzielenie odpowiedzi.
Dziękujemy i oddajemy głos już księdzu Bogusławowi.
A więc, drogi Damianie, młodzieńcu, bo to jeszcze jesteś młodzieńcem, wybacz, że tak powiem, ale do młodzieży tak się zwracam. Drogi Damianie, a więc przede wszystkim, no muszę powiedzieć jedno, że to, co człowiekowi daje pokój wewnętrzny, to jest ta harmonia w życiu z Panem Bogiem. A więc rzeczywiście porządne chrześcijańskie życie to jest taki wewnętrzny pokój, kiedy żyjesz w stanie łaski. To, co Kościół głosi, te tradycyjne, wypracowane, duszpasterskie metody, a więc żeby staraj się zawsze, żebyś żył w stanie łaski uświęcającej. Zawsze, w każdej spowiedzi świętej wyznawaj te grzechy święte, które są ciężkie. Ja nieraz ludziom, młodzieży szczególnie mówię, że dzisiaj macie zrobić taką spowiedź, żeby powiedzieć Panu Bogu te rzeczy, te grzechy, których na przykład nie uznawaliście, że to jest grzech, albo których się wstydziliście, bo często szatan tak robi w życiu, że najpierw namawia cię do grzechu, odbiera ci wstyd, tak jak miał wizję święty Jan Bosko, a potem mówi, widział szatana w kolejce i mówi, co ty tu robisz? A on mówi, przywracam im wstyd. Jaki wstyd? Ten, który wcześniej im zabrałem, żeby grzeszyli. I potem człowiek ma taką blokadę, że myśli, że ten ksiądz nagle, jak usłyszy grzechy, to nie wiem, nie wytrzyma albo sobie coś złego pomyśli. Grzechy są nasze, tylko ludzkie. Kiedyś w takiej rozmowie kobieta mówi do mnie, och, księże, mówi, wy to się nasłuchacie, mówi, w tej spowiedzi świętej. A ja mówię, wie pani co, gdy chodzi o grzechy, to mówię, moje są o wiele ciekawsze. I się uśmiechnęła. Ja mówię, moje są o wiele ciekawsze. Mówię, grzechy ludzkie to jest właśnie prawda o ludzkim życiu. Całe szczęście, że my tylko po ludzku możemy zgrzeszyć, bo gdybyśmy zgrzeszyli na sposób duchowy, tak jak aniołowie, nasz grzech byłby wieczny. I dlatego, Damianie, tutaj też staraj się uporządkować swoje życie, żebyś żył w takim właśnie stanie łaski, byś mógł łączyć się z Chrystusem w komunii. Chrystus wszedł z apostołami w komunię, w święte zjednoczenie. I teraz, jeżeli lubisz rzeczywiście te rzeczy słuchać, jeżeli fascynuje cię, pasjonuje cię ojciec Pio, jeżeli pasjonuje cię świętości, to musisz teraz rozeznać, czy ciebie pasjonuje zło, które wokół świętych gdzieś tam się kręciło, że nagle, że ojciec Pio walczył z demonami, że ojciec Pio miał manifestację w swoim pokoju i to cię fascynuje? Czy fascynuje się właśnie ta zażyłość ojca Pio z Chrystusem do tego stopnia, że był jedynym kapłanem, który otrzymał od Pana Jezusa taką łaskę, iż miał stygmaty jego? To jest w historii Kościoła znany jedyny przypadek, nie znam innego kapłana, który by otrzymał tak wielki dar. I zafascynuj się dobrem, czyli tym fenomenem bliskości Pana Boga. I myślę, że powoli powinno ci się to tam wyciszyć. Jeżeli są sny, to pomódl się, zanim idziesz spać, o ochronę anioła stróża, żeby złe sny oddalił od ciebie. Ja miałem problemy ogromne ze snami jako dziecko. Straszne sny, makabryczne miałem, ale właśnie pomogli mi kapłani, poprowadzili mnie w ten sposób i pomodlili się nade mną o oddalenie tych snów, a jeszcze dodatkowo zalecili duchową taką pracę codziennie wieczorem, jak klękniesz. Klęknij przy łóżku, nie do łóżka od razu nura pod pierzynę, ale klęknij przy tym łóżku i uczyń znak krzyża i powiedz, Panie, dziękuję Ci za szczęśliwy dzień. Daj mi ochronę na całą noc. Niech nawet mój sen będzie dla Ciebie. Oddaję Ci każdą sekundę mojego snu. Oddaję Ci każde uderzenie mojego serca, bo jestem Twoim dzieckiem. Może jeszcze tego nie rozumiem do końca, ale chcę Cię kochać. Pomóż mi. kładzie do łóżka. Anioł stróż na pewno będzie nad tobą czuwał. A więc to są takie proste duszpasterskie metody i to warto stosować. Natomiast nie fascynuj się tylko i wyłącznie egzorcyzmami i złem, bo ta fascynacja właśnie często może tam prowadzić gdzieś jakiś taki wyrzut, to co mówisz, szatan przychodzi jak jest ciemno, być może właśnie jesteś bardzo wrażliwym człowiekiem, a znam takich, którzy nie potrafią nawet, nie powinni oglądać horrorów, innych tego typu filmów, bo nie wytrzymują tego. Także tyle ci mogę doradzić i życzę ci Bożego błogosławieństwa. Obiecuję w modlitwie, przyślę do ciebie mojego anioła stróża, żeby wszystko było w porządku.
Księże, bardzo dziękuję. Już ostatnie 5 minut naszego spotkania. Ostatni telefon odbierzmy, dobrze?
Dobrze.
Halo, prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy.
Dzwoni Monika z Francji, ja pierwszy raz i mam dużą tremę. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś powiedzieć to, co zadać te moje pytania. Pracuję na noc w szpitalu i tutaj właśnie spotkałam się wiele razy z osobami, które właśnie zajmują się okultyzmem, chodzą do wróżek. I muszę powiedzieć, że ja czasami nie wiem nawet jak zachować się, czy, bo noszę medalik świętego Benedykta, nie wiem czy ojciec o tym słyszał, poświęcony on jest.
Oczywiście, bardzo dobrze, ale żeby był poświęcony przez kapłana.
Tak, oczywiście przez kapłana. I powiem takim zdarzeniu, na przykład już jakiś czas temu, jedna właśnie z koleżanek, nie wiem jak ona to robi, ale potrafi nawet rzucać przedmiotami. Ja się modlę. I no może ktoś się z tego śmiać, ale to jest fakt autentyczny. Byłyśmy przy jednym chorym i ona mówi do mnie, no co mówi, w pewnym momencie nie rozmawiałyśmy, tylko wykonywałyśmy tam te czynności, a ona do mnie mówi, no co mówi ojciec Michał. Ja wiedziałam, że ona mówi o świętym Michale Archaniele, do którego ja mam dużą taką po prostu, no modlę się często. Ja sobie wtedy w myślach pomyślałam, a ja mam jeszcze świętego Benedykta. Ona na to, ale w myślach mówi do mnie, a co mówi ten drugi? I ja mówię, nie wiem, o co ci chodzi, tak do niej, a ona mówi, ja też nie wiem, jest ktoś, kto mi mówi, co mam mówić. I ja na pewno wiem, że szatan istnieje, nie mam do tego żadnych wątpliwości. I chciałam ojca zapytać właśnie, jak się zachować w takich sytuacjach, czy odpowiadać na to, czy nic nie mówić, czy modlić się tylko. Też mam właśnie kłopot ze spowiedzią. Nie jestem w stanie łaski uświęcającej, bo mam jakąś taką niechęć do spowiedzi. No, tu we Francji zresztą no, to jest taki problem.
Ale mimo wszystko starać się o spowiedź świętą, dlatego że stan łaski uświęcającej to jest dodatkowa moc, to jest dodatkowa władza. Oczywiście, że wszelkie przedmioty kultu religijnego poświęcone, modlitwa do świętego Michała Archanioła jest bardzo ważna, krzyż świętego Benedykta z egzorcyzmem jak najbardziej bardzo ważny, ale tutaj postawiłbym mimo wszystko jednak na tą wewnętrzną jakąś taką pracę nad sobą, żeby stan łaski uświęcającej, żeby to było. Jeżeli nie mogę iść do spowiedzi, jeżeli no wiadomo, nie wiem w jakim tam stanie pani żyje, czy ma chłopaka, czy już z nim mieszka, czy nie mieszka, czy samotna.
To jest tak jakiś lęk taki, to jest dziwne właśnie.
To jest lęk, to jest po prostu blokada. To trzeba też...
Przecież ja nie mam właściwie jakichś przeszkód absolutnie, kiedy właśnie we Francji widzę, tutaj raczej ludzie odchodzą od religii i z drugiej strony szerzy się ten kult, taki wróżki właśnie, wszyscy praktycznie, dużo ludzi chodzi do wróżek, zajmuje się tymi praktykami okulistycznymi, właśnie tymi takimi wywoływaniem duchów i tak dalej. I to na przykład to, co ta moja koleżanka mówi, no przecież ona nie może wiedzieć, o czym ja myślę, że ja się na przykład...
To proszę jej wtedy właśnie mówić i ostrzegać ją, gdzie ty sobie z tym nie poradzisz. Nie poradzisz, ty wchodzisz na teren, gdzie działa zło i tak jej to tłumaczyć. Ty wróć do kościoła. Może Pan Jezus postawił panią właśnie po to, żeby zwrócić na to uwagę. Przyjdzie czas, kiedy ty sobie z tym nie poradzisz, bo ten głos będzie ci kiedyś mówił, popełnij samobójstwo albo zrób krzywdę komuś. Dlatego, że kiedy wchodzi się na teren zła, to u niej to już musi być to, że coś tam, nie wiem, jakieś pęknięcie w środku następuje, że może demon też czuć, że ona chce mu się zerwać z łańcucha. I dlatego mogą pojawić się te myśli właśnie takie natrętne, głosy, które będzie słyszała. To nie jest groźne bezpośrednio dla pani, ale proszę być w stanie łaski uświęcającej, starać się o tą wierność Panu Bogu i zobaczy pani, będzie całkowicie inaczej. Modlitwa ma inną moc. W życiu łaski to jest całkowicie coś innego. Także uwrażliwiać i mówić im o tym, że chrześcijaństwo ma jak najbardziej w swoim depozycie wiary całą sferę okultyzmu jako właśnie sferę bardzo złą, niebezpieczną, że tam się wchodzi na teren działania złego. Na początku jest fajnie, a potem fajnie się kończy i niestety budzimy się często w ciemności i z ogromnymi dramatami. Także pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz proszę, żeby wszyscy przygotowali sobie kartki oraz po raz ostatni podam adres.
Przypomnijmy właśnie kontakt z księdzem doktorem.
A więc na początku pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Dziękuję ojcom za ten kolejny czas, myślę, na chwałę Bożą. Dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję wszystkim tym, którzy wysłuchali tych myśli. Tych, którzy zadzwonili, podzielili się swoimi świadectwami. Proszę o przysyłanie świadectw o profanacji sakrum, tego, co się złe dzieje, co widziałem, jakie były konsekwencje, jak potem szatan niszczył tych ludzi, którzy profanowali świętość, niszczyli krzyże.
Proszę adres, księże?
I już, adres, podaję adres. A więc ksiądz Bogusław Jaworowski, to już pewnie wszyscy tyle razy słyszeli, to znają, misjonarze świętej rodziny, ksiądz Bogusław Jaworowski, ulica Klasztorna 2, ulica Klasztorna 2, od klasztoru, Klasztorna 2, 62, kreska 530, Kazimierz Biskupi. 62, kreska 530, Kazimierz Biskupi, koło Konina. Szczęść Boże, wszyscy niech będą pozdrowieni i proszę o modlitwę. Gdy chodzi o te płyty CD, jakby ktoś był zainteresowany, to właśnie pod ten adres kierować listy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy księże bardzo. Przypomnijmy, że gościł dzisiaj w Radiu Maryja ksiądz dr Bogusław Jaworowski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, księży misjonarzy Świętej Rodziny. Audycja oczywiście już wkrótce na internetowej stronie Radia Maryja. W Polsce minęła druga. Już za chwileczkę nasze przywitanie się z rodakami zza oceanu. Bardzo serdecznie witamy tych, którzy są razem z nami od kilku chwil.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, Grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Waldemar. Naszych rodaków bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do słuchania tego, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Oczywiście w ciągu najbliższych już 58 minut znajdzie się serwis informacyjny, fragment audycji Aktualności Dnia, sprawy bieżące dotyczące życia polonijnej rodziny Radia Maryja, a 10 minut przed godziną 3 w nocy czasu polskiego oczywiście zakończymy nasz program felietonem z cyklu Głos Polski pana posła Antoniego Macierewicza, ale jest z nami jeszcze o tej porze gość, który tutaj kilka godzin już trwa razem z nami dzisiaj minionej nocy, mijającej już nocy w Polsce o 18 czasu polskiego i po 21.40 rozmawialiśmy między innymi o okultyzmie z księdzem doktorem Bogusławem Jaworowskim. Księże Bogusławie, jakby ksiądz w kilku dosłownie minutach, bo czas tutaj mamy bardzo ograniczony, streścił, czym jest okultyzm właśnie we współczesnym świecie.
Oczywiście witam wszystkich radiosłuchaczy na ziemi amerykańskiej i kanadyjskiej. Pozdrawiam serdecznie. Zjechałem tą ziemię w koło kilka razy. Byłem w wielu parafiach, chyba w około 200 polskich parafiach. Także miła mi jest i znana ta ziemia. I w wielu miejscach już miałem konferencje na temat zagrożeń praktykami okultystycznymi. Pozdrawiam więc również Centralę Radia Maryja w Chicago, siostry, ojca dyrektora w Ameryce. Byłem też w tej centrali, też tam miałem konferencję. Także pozdrawiam was, kochani, wszystkich bardzo serdecznie. Dla tych, którzy pierwszy raz słuchają, to chciałem tylko krótko powiedzieć, o czym mówiliśmy, o zagrożeniach praktykami okultystycznymi. Co to są te praktyki okultystyczne? To są wszelkie praktyki zakazane w Piśmie Świętym, które są praktykami, najprościej mówiąc, demonicznymi, albo wprowadzają człowieka na teren działania demonów. Okultyzm polega na swoistej wierze, że we wszechświecie istnieją różne siły, energie, potencjały, nad którymi człowiek rzekomo może zapanować, stosując odpowiednie wtajemniczenia, rytuały i obrzędy magiczne. I rzekomo te siły może wykorzystywać albo dla dobra, albo dla zła. Sposób wykorzystywania tych sił można by nazwać najprościej magią. A więc będzie tutaj, jeżeli te siły wykorzystujemy dla dobra, to będzie tak zwana biała magia, a dla zła czarna magia. Czy w ogóle można te siły wykorzystywać i czy one są? I czy rzeczywiście można nad nimi zapanować? O, to już jest na szerszą dyskusję, ale najprościej od strony duszpasterskiej. Oczywiście wszechświat pełen jest różnych sił, energii, ale nie w rozumieniu tych energii, o którym mówią okultyści. Czyli nie są to energie, nad którymi mogę zapanować obrzędem magicznym, albo jakimś rytuałem, albo inicjacją. A o tym mówią okultyści. Energie kosmiczne jak najbardziej są, odkrywamy i odsłaniamy i one są, jak energia elektryczna na przykład też tak funkcjonuje, nie? Ale energię, siła wiatru to też jest energia, siła wody to też jest rodzaj energii. I ją mogę wykorzystać stosując odpowiednie, budując, konstruując odpowiednią maszynę, wirnik czy turbinę i mogę produkować prąd. Ten prąd mogę przesłać linią, mogę zamienić go na energię cieplną, ten prąd elektryczny, mogę zamienić na energię świetlną, czyli po prostu konstruując jakieś urządzenie. Natomiast okultyści mówią, że ja te siły kosmiczne czy inne, jakieś psychiczne, mogę wykorzystywać, ale stosując obrzędy, czyli muszę złożyć jakąś ofiarę albo dokonać jakiegoś obrzędu magicznego, na przykład na jakimś przedmiocie, zdjęciu, dokonuję jakiegoś obrzędu i teraz chcę ściągnąć, żeby tego człowieka dotknęło zło albo żeby sprowadzić na niego chorobę. Kochani, to nie mówimy już o energiach, tylko mówimy o kimś, kto mnie rozumie. Jeżeli ta siła mnie rozumie, co ja robię, że jak ja dokonam obrzędu, to ona dopiero zadziała. Jeżeli ja upuszczę sobie krwi i coś z tą krwią zrobię, to ta siła dopiero zadziała. No to chwileczkę, to my nie mówimy o energiach w rozumieniu energii kosmicznych, w rozumieniu praw fizyki, ale mówimy o świecie duchowym, o jakiejś formie religijności. I tutaj jak najbardziej. Od początku Kościół naucza, doświadczenie duszpasterskie Kościoła, ale też i nauka Biblii jest jednoznaczna. Cała sfera działania upadłych duchów niebieskich, jak najbardziej, która w Piśmie Świętym jest zdiagnozowana, jest wyraźnie oceniona i jest wiele praktyk, które właśnie są zakazane. I chociażby 18 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa wymienia te praktyki. Tam Mojżesz wprowadza Izraelitów do ziemi obiecanej, a Bóg mówi: jeśli wprowadzisz mój lud do ziemi, którą im daję, nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał syna czy córka przez ogień, a więc tych, co by składali ludzi w ofierze. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, nikt, kto by uprawiał czary, nikt, kto by uprawiał zaklęcia. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przywoływał zmarłych, kto by szukał kontaktu z duchami, nikt, kto by pytał widm, bo wszystko to jest niegodziwością i obrzydliwością w moich oczach i z powodu tych niegodziwości i obrzydliwości wypędzam te narody przed tobą. A więc to są praktyki zakazane w Biblii, one potem zostały również zakazane w katechizmie Kościoła katolickiego. Dlaczego? Bo one wprowadzają człowieka na teren działania złego i Tam człowiek jak najbardziej może zostać poraniony. Ludzie nie są świadomi nieraz, że myślą, że to jest zabawa, że chodzenie do wróżek, do jasnowidzów, do magów, do różnego typu uzdrowicieli, że to jest jakiś tam teren, gdzie można uzyskać albo zdrowie, albo powodzenie w biznesie, w firmie, albo dowiedzieć się o swojej przyszłości, a niestety to już są informacje, które czerpiemy od świata złych duchów i często ściągają na nas konsekwencje, na nasze rodziny, dlatego że grzechy okultyzmu potrafią ściągnąć konsekwencje nawet na potomstwo. Dlatego, kochani, bardzo ostrożnie z tymi sprawami. Nie traćmy nigdy zdrowego rozsądku, ale ostrzegam. Ja myślę, że w moich spotkaniach, które organizowaliśmy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, brało udział wiele osób, że tam też tysiące przecież tych rekolekcji, płyt CD się rozeszło, są kopiowane, bo dałem tam prawa nawet i kopiowania, rozdawania tego materiału. I myślę, że wiele, wiele osób już coś na ten temat się dowiedziało. Już od tych 7 czy 8 lat, jak tam jeździmy przez tą ziemię amerykańską, od tego czasu już również i inni księża zaczęli przyjeżdżać i na ten temat głosić i z tego się bardzo cieszę. Ale zachęcam zawsze do zdrowego rozsądku, do porządnej chrześcijańskiej wiary i do tego, aby iść tą drogą, którą pokazał nam Chrystus, a którą dzisiaj prowadzi nas Kościół. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Ksiądz dr Bogusław Jaworowski z Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny był naszym gościem.